40. sesję Rady Miasta Poznania. Porządek obrad został Państwu wcześniej dostarczony wraz z niezbędnymi materiałami. Zrealizowaliśmy właśnie pierwszy punkt porządku obrad, czyli otwarcie sesji. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego, komunikaty. Na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję panów radnych Dominika Herberholca i Wojciecha Wośkowiaka. Czy ktoś z Państwa w punkcie komunikaty chciałby zabrać głos? Pan prezydent Jerzy Stępień, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, kilka uwag do proponowanego porządku obrad. I tak, chciałbym wycofać z proponowanego porządku obrad dwie uchwały, a mianowicie projekt uchwały oznaczony liczbą porządkową 21, a więc projekt uchwały w sprawie połączenia Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto z Zakładem Opieki Zdrowotnej Poznań Nowe Miasto oraz projekt uchwały oznaczony liczbą porządkową 24 w porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie likwidacji Izby Wytrzeźwień w Poznaniu przy ulicy Podolańskiej. Dwa słowa komentarza. Jeśli idzie o pierwszy projekt uchwały, to w sprawie połączenia ZOZ-ów przyczyną wycofania są względy formalne, mianowicie z całego szeregu opinii, które jesteśmy zobowiązani uzyskać, by dopełnić wszystkich wymogów proceduralnych. Brakuje jednego elementu, mianowicie nie uzyskaliśmy do dnia dzisiejszego wymaganej prawem opinii Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań Nowe Miasto. Co prawda istnieje pogląd prawny, iż taka opinia nie jest obligatoryjna, w trosce jednak o poprawność formalną. Nie chcemy ryzykować, to jest wielkiej doniosłości uchwała, jeśli idzie o skutki finansowe, społeczne, kwestie związane z organizacją systemu ochrony zdrowia w mieście Poznaniu, więc nie chcemy ryzykować tutaj jakichś sporów w tym zakresie, dlatego też bezpieczniej będzie wycofać ten punkt z porządku obrad. Jeśli idzie natomiast o kwestię dotyczącą likwidacji Izby Wytrzeźwień, to jest to efekt wczorajszych dyskusji zarówno z radnymi, jak i z panami komendantami, komendantem wojewódzkim i komendantem miejskim Policji Państwowej, w trakcie których to rozmów doszliśmy do wniosku, iż przez najbliższe kilka tygodni dopracujemy koncepcję, którą przedstawialiśmy wraz z uchwałą o likwidacji Izby. Dopracujemy pewne szczegóły i na sesji sierpniowej ponownie poproszę o zajęcie się tą sprawą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja zapytam też pana prezydenta, a pytam dlatego, że jak słyszałem, na komisjach mówiono o tym, że ten projekt nie będzie rozpatrywany. Chodzi mi o projekty 31, 32 i 33 związane z opłatami za wodę deszczową. Pan prezydent się zgłosił. Proszę pana prezydenta włączyć w tej chwili. Proszę panie prezydencie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciał jeszcze wycofać kilka punktów z porządku obrad, także te, o których mówił przed chwileczką pan przewodniczący, czyli jeśli ja się nie mylę, punkt 32, 33 i 34, czyli projekt uchwały 478 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 479 w sprawie zatwierdzenia taryfy i 477 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu zarządowi dróg. Są wszystkie trzy, jak pan przewodniczący powiedział, związane z dostarczaniem i odbiorem wody, przede wszystkim deszczowej. Myślę, że one będą mogły być przedmiotem obrad na kolejnych sesjach. Chciałbym również wycofać punkt 14 porządku obrad. Pojawiły się jakieś wątpliwości w tej sprawie na Komisji Finansów. Myślę, że mogą one zostać wyjaśnione do kolejnej sesji. Nie ma tutaj pośpiechu. Chciałbym także wycofać punkt 15 z porządku obrad, czyli projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości między miastem Poznań a Skarbem Państwa. Tutaj też były jakieś pytania i wątpliwości na Komisji Finansów. Myślę, że mogą one przed kolejną sesją zostać wyjaśnione, chociaż przyznaję, że trochę mi szkoda, bo wstrzymuje to przygotowanie inwestycji dla Straży Miejskiej, ale mam nadzieję, że Wysoka Rada będzie mogła to w sierpniu podjąć. I także chciałbym wycofać punkt 22 z porządku obrad, czyli uchwałę pod punktem 22, projekt uchwały 469 w sprawie zmiany uchwały przyjęcie karty współpracy miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi. Tutaj są opinie negatywne. Myślę, że też być może będzie można uzgodnić ten projekt w trybie roboczym na komisjach.
Ja jeszcze jedno pytanie mam, panie prezydencie, ponieważ mam pismo w sprawie zamiaru zgłoszenia do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały 489 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Poznania. Ta rzecz została przekazana w piątek radnym. Czy pan prezydent podtrzymuje tę?
Znaczy podtrzymuję, nie miałem głosów, że wola radnych jest inna, ale to oczywiście, jeżeli Rada zechce to przyjąć, to może być to zrobione dzisiaj. Jeśli Rada nie chce tego, nie będzie chciała dzisiaj na ten temat obradować, możemy na ten temat obradować na następnej sesji. Sprawa nie należy do jakichś gwałtownie pilnych.
Po kolei, bo jeszcze jest kilka głosów tutaj. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Prezydencie, mam uprzejmą prośbę o wprowadzenie do porządku obrad projektu stanowiska w sprawie wysokości bonifikat udzielanych właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych powstałych z majątku gminnego od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości przyległej. Chodzi o słynne z interwencji obywatelskich, słynne dojścia do nieruchomości, podwórka, skwerki zieleni przy blokach, które zostały wyodrębnione w ramach wspólnot. To stanowisko jest bardzo zbieżne do stanowiska, które wcześniej podjęliśmy w ubiegłym roku w sprawie bonifikat dla uczelni wyższych. Ono pozwoli panu prezydentowi zastosować właściwą procedurę sprzedaży tych nieruchomości za stosowną bonifikatą, co jest dużym prawdopodobieństwem, że rzeczywiście przyspieszy uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przyległych do wspólnot. Nie będzie już wątpliwości co do podmiotu zarządzającego, a z całą pewnością wspólnoty poczują się jako właściciele pewniej i swobodniej na swoich terenach, mogąc również dysponować tymi nieruchomościami przeległymi. Duże gro takich nieruchomości dotyczy dostępu do drogi publicznej. Rzeczywiście są bloki, które nie mają dostępu do drogi publicznej. Także bardzo Państwa radnych proszę o wprowadzenie i poparcie tego stanowiska, ponieważ tak jak powiedziałam, umożliwi panu prezydentowi zastosowanie właściwej procedury sprzedaży. Dziękuję.
Ten projekt został umieszczony na stronie internetowej, projekt stanowiska. On nosi numer 495/08. Czy pani radna ma jakąś sugestię, w którym miejscu porządku obrad chciałaby umieścić ten projekt?
Poddaję się jak gdyby tutaj panu przewodniczącemu zgodnie jak gdyby z merytoryką, jak pan przewodniczący uzna.
Za chwilę spróbuję coś zaproponować. Pan radny Dominik Herber-Holz.
Szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, zwracam się z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich. Ten projekt ma na celu uregulowanie kwestii przysłowiowego siadania na terenach zielonych w parkach i zieleńcach miejskich, możliwość korzystania przez poznaniaków z tychże parków w celach rekreacyjnych. Będę bardzo wdzięczny za wprowadzenie tego do porządku obrad, gdyż umożliwi to uregulowanie tej kwestii jeszcze w okresie wakacyjnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. O zamiarze wprowadzenia jeszcze jednego punktu też chciałbym Państwa poinformować, mianowicie projekt, o którym mówił Pan Radny Dominik Herber-Holz, ma numer 494, również jest w internecie, a ja chciałbym zaproponować podjęcie dzisiaj stanowiska w sprawie Muzeum na Ostrowie Tumskim i starań miasta o uzyskanie dotacji z funduszy europejskich. Projekt takiego stanowiska jest wynikiem zarówno korespondencji z panem prezydentem w tej sprawie, jak i krótkiej dyskusji na posiedzeniu Komisji Kultury i Nauki w ubiegłym tygodniu. Pierwsza wersja tego stanowiska jest już na stronie internetowej i mogą Państwo ją przeczytać. Natomiast jeszcze pan przewodniczący Komisji Kultury uzupełnia o swoje uwagi i w drugiej części dnia na pewno będziemy mogli Państwa z tym zapoznać. Dlatego będę chciał też, żeby to stanowisko dzisiaj się w porządku obrad znalazło i za chwileczkę będę Państwa prosił o przegłosowanie tego. Ten projekt w tej wersji roboczej w tej chwili nosi numer 493. Pan radny Michał Grześ.
Ja chciałem poprosić Państwa radnych o niewprowadzanie do porządku obrad regulaminu czystości, ponieważ on się znalazł dopiero w piątek w Biurze Rady i Komisja Gospodarki Komunalnej nie miała fizycznej możliwości obradowania nad nim. Tak jak ta część, która dotyczy spraw piesków, może być do przyjęcia, chociaż mówię, też chcielibyśmy jako komisja się zapoznać, dlaczego poprzednie rozwiązania się nie sprawdziły. To tak już na przykład sprawa odbierania posortowanych przez mieszkańców surowców wtórnych budzi duże kontrowersje. Jest to zmiana dotychczasowej polityki komisji i w tym momencie nie wyobrażam sobie, żeby ten projekt mógł być dzisiaj przedstawiany na sesji bez debaty nad nim przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej. Zresztą podobne zdanie, ponieważ wczoraj udałem się na Komisję Budżetu i Finansów, która miała ten projekt rozpatrywać, podobne zdanie było Komisji Budżetu i Finansów, gdyż jak się okazało, tutaj Państwo urzędnicy, którzy byli, Pani Dyrektor Przewoźna twierdziła, że nie można tego w ratach wprowadzać, na przykład dzisiaj spraw dotyczących piesków, a za miesiąc na przykład spraw dotyczących odbioru surowców wtórnych. W związku z tym ustaliliśmy, że to będzie na sesji sierpniowej i w związku z tym do tego czasu komisja będzie miała czas, by się zapoznać. Także tutaj chciałem przypomnieć, że takie stanowisko Komisji Budżetu i Finansów, by dzisiaj tego nad tym nie obradować i mam w związku z tym również osobistą prośbę jako przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej do Państwa radnych o niewprowadzanie tego projektu dzisiaj pod obrady, po to, by radni Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej mogli się nad tym tematem szerzej zastanowić.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Proszę Państwa, w związku z wątpliwościami, które przed chwilą wyraził Pan radny Grzesie, jednak postanawiam nie proponować Państwu dzisiaj wprowadzenia tego punktu do porządku obrad. Również uważam, że jeśli są tu jeszcze jakieś sprawy do przedyskutowania, powinny one być przedyskutowane na komisji. Także jeśli Pan Przewodniczący pozwoli, to nie chciałbym wprowadzać tego punktu do porządku obrad. Nie będzie potrzeby głosowania.
Dziękuję.
Natomiast chciałbym prosić Państwa o przyjęcie projektu do porządku obrad, który złożyła Pani Radna Pałuszek, dotyczące stanowiska w sprawie nieruchomości związanych z nieruchomościami mieszkaniowymi, wspólnot mieszkaniowych. Państwa, sytuacja tutaj jest taka, że ja do Wysokiej Rady będę musiał się zwracać indywidualnie z oceną jakby każdej ulgi przy każdej nieruchomości mieszkaniowej. Wtedy Rada podejmuje ostateczną decyzję. Natomiast przyznaję, że dobrze było, gdyby Rada jakby wyznaczyła kierunek, w jakim miasto będzie składać oferty wspólnotom mieszkaniowym, czy tak naprawdę członkom wspólnot mieszkaniowych, bo w takim trybie to będzie. Wtedy będę miał duże prawdopodobieństwo, że Rada taką ofertę następnie przyjmie, jeśli będzie to zgodne z jakąś strategią. Natomiast to stanowisko jakby wprost nawiązuje do stanowiska, które mamy przy sprzedaży lokali mieszkalnych, czyli te osoby, które dzisiaj nabywają nieruchomości razem z przyległościami, będą mieć takie same warunki jak te osoby, które byłyby obsługiwane, w cudzysłowie powiem, tą uchwałą w ramach tego stanowiska, które Pani Pałuszek zaproponowała, czyli byłaby tutaj równowaga. No spodziewam się, że Państwo radni będziecie chcieli stosować równe warunki w obu sytuacjach. Myślę, że uchwała mogłaby być oczywiście w szczegółach przedyskutowana, czy to stanowisko już podczas punktu porządku obrad, dlatego prosiłem Państwa o wprowadzenie tego do porządku obrad.
Dziękuję bardzo. To wszystkie głosy, zatem Podsumowując, mamy do przegłosowania 3 zmiany porządku obrad zgłoszone przez panią radną Magdalenę Pałuszek, pana radnego Dominika Herber-Kolca i przeze mnie. Proponuję, żeby wszystkie te 3 projekty umieścić po punkcie 30 zgodnie z ich numeracją nadaną w Biurze Rady. W związku z tym kolejno będę teraz proponował przegłosowanie. I pierwszy numer ma stanowisko w sprawie realizacji, celowości realizacji projektu Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce. Jak mówiłem, ten projekt jest na stronie internetowej, a jeszcze pewne poprawki są przygotowane. Proponuję, on ma numer 493 i proponuję umieścić go jako punkt 30a. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za dokonaniem takiej zmiany porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Ta zmiana została podjęta. Bardzo Państwu dziękuję. Kolejny projekt to jest projekt pana radnego Dominika Herber-Kolca dotycząca zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich. Projekt 494 i proponuję umieścić go jako punkt 30b. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za dokonaniem tej zmiany porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o wynik. 18 głosów za, 0 przeciw, 5 wstrzymujących się. Rada nie uwzględniła tego wniosku w dzisiejszym porządku obrad. Dlaczego nie? Przypominam, że żeby dokonać zmiany porządku obrad, potrzeba większości pełnego składu Rady, czyli 19 głosów za wnioskiem. W takim razie głosujemy zmianę polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały, projektu stanowiska o numerze 495 autorstwa pani radnej Magdaleny Pałuszek i proponuję go, żeby go umieścić jako punkt 30 ponownie B, ponieważ tam to się nie udało poprzednie. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 2 głosy przeciw, 3 wstrzymujące się. Proszę zaznaczyć obecność pani radnej Lidii Dudziak w czasie tego głosowania. Ale tego wniosku Rada również nie uwzględniła. A zatem dokonaliśmy jednego uzupełnienia porządku obrad. Ale sesja jest jeszcze dzisiaj długa i jeszcze się może wiele zdarzyć. W punkcie... Proszę? Ja nic nie podpowiadam. Życie jest pełne niespodzianek. W punkcie komunikaty chciałbym jeszcze zobowiązany artykułem 51 Ordynacji Proceduralnej Rady Miasta Poznania chciałbym poinformować, że w dniach od 1 marca do 30 czerwca bieżącego roku radni złożyli łącznie 18 interpelacji. Na 13 z nich pan prezydent udzielił odpowiedzi w terminie 21 dni. Na jedną interpelację udzielono odpowiedzi po terminie, a na 4 interpelacje odpowiedź jest w trakcie przygotowywania. Pełny wykaz interpelacji został Państwu udostępniony na stronie internetowej IAR. W punkcie komunikaty jeszcze pan prezydent Ryszard Grobelny. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, w punkcie 25 mamy dzisiaj projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie złożonych w kierunku inwestowania. Zarówno Państwo Radni, jak i Komisje przygotowały pewne propozycje. Część znaczną chciałbym uwzględnić w ramach autopoprawki. Myślę, że materiały z moją opinią w stosunku do wszystkich zgłoszonych poprawek i uwag będą niedługo na stronie internetowej. Przed chwilą, mam nadzieję, że zostały już przekazane do Biura Rady i myślę, że będziecie się Państwo mogli jeszcze przed tym punktem zapoznać. Mam nadzieję, że to ułatwi potem obrady już w samym punkcie 25.
Rozumiem, że to trafiło już do Biura Rady, tak?
Mam nadzieję, że tak, bo przed chwilą wydałem polecenie, żeby trafiło. Tam była jeszcze jedna mała poprawka i jeśli nie trafiło, to w każdej chwili trafi do Biura Rady.
W takim razie będę to śledził, jak tylko to się znajdzie na stronie internetowej. Niezwłocznie Państwa Radnych poinformuję, że można się już z tą informacją zapoznawać. Zamykam, ponieważ nie widzę dalszych zgłoszeń, punkt drugi porządku obrad. Przystępujemy do punktu trzeciego, oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczenia złożyła pani radna Lidia Dudziak i jej oddaję teraz głos. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, krótko przed obchodami czerwca 56 w Poznaniu gościł pan marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Na spotkaniu tym była możliwość porozmawiania z panem Komorowskim, między innymi rozmawiali z nimi kombatanci czerwca 56. Imię i nazwisko znam, także w razie czego mogę podać. Otóż te panie, bo to były panie, żaliły się panu marszałkowi, że w Poznaniu wzrosły drastycznie czynsze. Chodziło o te czynsze, które zostały podniesione w nieuregulowanym stanie prawnym, a także te, które ludzie mieszkają w prywatnych po prostu zasobach. Na to marszałek Komorowski odpowiedział, że proszę pani, to nie jest moja wina, to jest wina radnych miasta Poznania. To radni miasta Poznania podnieśli czynsze. Otóż oświadczam w tym miejscu panu Komorowskiemu, że radni miasta Poznania nie podnieśli tych czynszów. O ile sobie dobrze przypominam i trochę się znam, to wydaje mi się, że pozwoliła na to i pozwala na to ustawa, którą uchwala Sejm, między innymi pan Bronisław Komorowski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zrealizowaliśmy punkt trzeci porządku obrad, oświadczenia. Przystępujemy do punktu czwartego, interpelacje i zapytania. Od poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Najpierw o interpelacjach. Pan radny Michał Grześ, Tomczak w sprawie interpelacji. To proszę jeszcze chwileczkę poczekać, bo najpierw interpelacje. Pana radnego Michała Grzesia dotycząca zagarnięcia mieszkania we wspólnocie przy ulicy Michała 11. Pana radnego Michała Grzesia dotycząca wąskiego przejścia między Trzemeszeńską a Kruszwicką i pana radnego Michała Grzesia dotycząca zniszczenia pieszojezdni przy ulicy Warszawskiej przez akwanet. Pan radny będzie wygłaszał tę interpelację? Proszę? Dziękuję, nie będzie pan radny wygłaszał. Pani radnej Magdaleny Pałuszek dotyczącej majątku miejskiego w zakresie przeznaczenia do sprzedaży. Czy pani radna będzie wygłaszała tę interpelację? Nie. Pana przewodniczącego Andrzeja Nowakowskiego dotycząca usprawnienia ruchu na ulicy Grunwaldzkiej i Bukowskiej. Czy pan przewodniczący? Nie. I pani radnej Lidii Dudziak, interpelacja dotycząca wykupu mieszkania. Czy pani radna będzie wygłaszała? To proszę zgłosić się w takim razie, bo to jest interpelacja pani radnej i dwie interpelacje pana radnego Wojciecha Wośkowiaka. Jedna dotycząca wykupu mieszkań przez lokatorów przy rynku Łazarskim 5 i druga dotycząca możliwości wyznaczenia na parkach i na skwerach miejsc do wybiegu dla psów. Pana radnego w tej chwili nie ma, rozumiem. Jest, przepraszam, ale nie będzie wygłaszał. A zatem interpelację wygłasza pani radna Lidia Dziudziak, a państwa radnych proszę o zapisywanie się do zapytań.
Panie Przewodniczący, moja interpelacja dotyczy wykupu mieszkania. Otóż mieszkanie przy ulicy Garbary 99/18 zajmuje pan Artur Dekiert wraz z rodziną. Jest to mieszkanie zaadoptowane z pomieszczenia strychowego, w remont którego najemcy włożyli wszystkie swoje oszczędności i zaciągnęli na to kredyt. Zainwestowane środki pokryły całość wymaganych nakładów przy braku kosztów ze strony miasta. Remont przyczynił się do zatrzymania dewastacji budynku, na przykład poprzez zalewanie ścian, stropów i ciechnący dach oraz nieszczelne rury spustowe. Dnia 26 września 2003 roku pan złożył do ZKZL-u wniosek o wykupienie mieszkania. ZKZL przekreślił praktycznie te plany, twierdząc, że stanowi ono pożytek dla wspólnoty mieszkaniowej. Po wyczerpaniu ze strony pana wszelkich możliwości wyjaśnienia tej kwestii, pisma do ZKZL-u, do MPGM-u, sprawa trafiła do sądu, którą wygrał lokator. Jednak formalności sądowe trwały ponad rok, narażając lokatora na koszty finansowe, poświęcenie czasu i nerwy. Po wygraniu sprawy sądowej okazało się, że kwestia wykupu mieszkania tkwi w martwym punkcie. ZKZL w piśmie z dnia 7 stycznia 2004 roku mówi o konieczności korekty nieprawidłowości naliczonych udziałów w nieruchomości wspólnej. Pomimo licznej korespondencji z ZKZL-em i MPGM-em nie uzyskał lokator konkretnych informacji o stopniu zaawansowania przedmiotowych prac, orientacyjnym terminie ich zakończenia, ani o osobie odpowiedzialnej za zakończenie tego zadania. W piśmie z dnia 27 lipca 2007 roku ZKZL mówi, że proces inwentaryzacji nieruchomości nie został jeszcze zakończony z uwagi na brak akceptacji operatów z inwentaryzacji budynku przez zarządcę budynku firmę Feroma. Minęło 3,5 roku, a sprawa znajduje się ciągle na etapie inwentaryzacji budynku, która stanowi dopiero początek formalności administracyjnych na drodze do wykupu mieszkania przez najemcę. Pisma kierowane do Feromy od 24 stycznia bieżącego roku pozostają bez odpowiedzi, co jest zachowaniem, myślę, lekceważącym petentów ze strony zarządcy. Czy z uwagi na fakt, że ZKZL nie potrafi zdyscyplinować podległe sobie zarządcy Feromy do wykonywania prac, które należą ponoć do ich obowiązków, mieszkańcy mają być pozbawieni przysługującego im prawa do wykupu mieszkania z zachowaniem należnych zniżek, tym bardziej, że w przeszłości część mieszkań została już tam sprzedana. Dlaczego pytania do ZKZL-u, co działo się w sprawie wykupu mieszkania w ciągu minionych lat, pozostały bez rzeczowych odpowiedzi? Obawiam się, że w tej sprawie od 5 lat prawie nic się nie dzieje lub bardzo niewiele, może dlatego, że lokator odważył się pójść do sądu i słusznie sprawę wygrał. Dlatego proszę pana prezydenta o wnikliwe zainteresowanie się tą sprawą. Chciałam jednocześnie powiedzieć, że sposób, w jaki pracuje Feroma, znacznie odbiega od tego, czego oczekiwaliśmy, kiedy Feroma wygrała przetarg z MPGM-em. Myślę, że to jest nie tylko moje zdanie, ale to już chyba każdy z rannych doświadczył tej sprawy. I jeszcze chciałam zapytać, jak długo Feroma będzie w naszym mieście jeszcze rządziła. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przez roztargnienie nie wymieniłem jeszcze dwóch interpelacji, które złożyła pani Maria Nowicka. Mianowicie jedna dotycząca ławeczek na Starym Rynku, a druga dotycząca zakłócenia spokoju mieszkańców ulic przyległych do Placu Wolności. Pani radna chce je wygłosić, zatem proszę o przesunięcie na początek nazwiska pani radnej. I teraz proszę panią radną o przedstawienie, nie wiem, obu czy jednej interpelacji. Bardzo proszę. Jest włączony mikrofon. Przy czym to są interpelacje, więc czas jest trochę dłuższy.
Interpelacja w sprawie zakłócania spokoju mieszkańców ulic przyległych do Placu Wolności. Niniejsza interpelacja pozostaje w związku z prośbą o interwencję skierowaną do Miejskiej Rady Seniorów i brzmi następująco. Mieszkańcy ulic przyległych do Placu Wolności zwracają się z prośbą o przywrócenie spokoju w ich miejscu zamieszkania. Od dnia 7 czerwca 2008 na Placu Wolności trwa wielka promocja piwawarka. Każdego popołudnia do około 23 w nocy odbywają się na Placu Wolności imprezy hałaśliwe. Ustawiony ekran działa jak rezonator, powodując dudnienie, które roznosi się po pobliskich ulicach, zakłócając spokój mieszkańców. Trudno w tej sytuacji mówić o wysokiej jakości zamieszkania. Wątpliwości budzi też fakt serwowania dużych ilości piwa w miejscu publicznym, które nie jest ogródkiem żadnego lokalu tu usytuowanego. To miejsce otoczone szeregiem reprezentacyjnych gmachów, takich jak Biblioteka Raczyńskich ze zbiorami liczącymi około 2 milionów pozycji, Muzeum Narodowe czy dzisiejsza Arkadia, miejsce po istniejącym tu w przeszłości teatrze, kojarzy się poznaniakom z podniosłymi uroczystościami miejskimi. Do nich zaliczyć należy gościnne występy Wojciecha Bogusławskiego i Heleny Modrzejewskiej na scenie teatru oraz występy wybitnych muzyków Ferenca Liszta, Niccolò Paganiniego i Henryka Wieniawskiego. Hałaśliwe imprezy, obficie zakrapiane piwem, nie przystoją temu miejscu. Proponuję przenieść je na przykład na Łęgi Dębińskie. Proszę o to w imieniu Miejskiej Rady Seniorów i w imieniu własnym. To jest jedna interpelacja, a druga dotyczy ławeczek na Starym Rynku. Ulubionym miejscem spotkań mieszkańców Poznania, a także miejscem zawsze licznie odwiedzianym przez wszystkie wycieczki i turystów indywidualnych jest Stary Rynek. Jest to miejsce przyciągające wielu swoją bogatą historią i znajdującymi się tu zabytkami architektury, a także niepowtarzalnym klimatem łączącym przeszłość z teraźniejszością. Każdy, kto tu przychodzi, chciałby pobyć na Starym Rynku. Jedni, by przyjrzeć się uważnie raz jeszcze ratuszowi i budniczym kamieniczkom, inni, by popatrzeć spod ratusza na urocze kamieniczki staromiejskie, jeszcze inni, by pobyć w tym miejscu o wyjątkowej atmosferze. Za ten pobyt jednak trzeba obecnie płacić właścicielom licznych, miłych skądinąd i sympatycznych kawiarenek. Nie wszyscy tu przychodzący są z różnych względów na to przygotowani. Po usunięciu z obszaru Starego Rynku ławek ufundowanych przez różne instytucje nie ma gdzie bezpłatnie przysiąść, a bardzo by się chciało. Obecnie rolę miejskich ławeczek pełnią schody ratusza, obrzeże fontan lub krawężniki chodników. Proszę o rozważenie ustawienia miejskich ławeczek na Starym Rynku. Zwracam również uwagę, że właściciele kawiarenek, co bardziej powiedzmy przedsiębiorczy, zawłaszczają też częściowo chodnik, który prawdopodobnie nie jest im wynajmowany. Proszę o rozważenie ustawienia w tych miejscach ławeczek bezpłatnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie interpelacje. Przystępujemy do zapytań. Jako pierwszy pan radny Michał Tomczak. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam pytanie. Od paru lat wstrzymana jest sprzedaż mieszkań w nieruchomości w Poznaniu przy ulicy Taczaka 4A. Uprzejmie proszę o pisemną informację w przewidzianym przepisami terminie, o przyczynach wstrzymania sprzedaży mieszkań, jakiego typu to jest postępowanie i na jakim etapie ono w tej chwili jest, oraz informacje o przewidywanym terminie wznowienia możliwości wykupu mieszkań przez zamieszkałych tam lokatorów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Krótkie 5 pytań. Pierwsze pytanie. Dolina 4 na Wildzie. Jest to piękny, zabytkowy budynek. 120 lat ma, jeden z najstarszych budynków na Wildzie. Mur pruski. Doprowadzany systematycznie przez właścicieli, ponieważ to nie jest miejski budynek, do ruiny. Wiem, że była tam kontrola powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Chciałbym się dowiedzieć, czy zapadły jakieś decyzje w związku z tym budynkiem w stosunku do właścicieli, oraz chciałbym się dowiedzieć, czy w takim sytuacji konserwator zabytków może zareagować, jeżeli jeden z zabytkowych budynków na Wildzie, znaczy on nie jest wpisany do rejestru, bo jak się dowiedziałem, właściciele nie wystąpili o wpisanie do rejestru, ale moim zdaniem to jest ewidentny zabytek na Wildzie. Czy my możemy jako miasto coś zrobić, żeby uratować ten budynek przed rozbiórką albo zawaleniem, bo w tej chwili polityka właścicieli do tego prowadzi. Pytanie drugie. Mieszkańcy, którzy są w kamienicach po termorenowacji, Pytają się, ponieważ w tej chwili jest zakaz przez 25 lat wykupu mieszkań w takich kamienicach, czy gdyby ten kredyt termorenowacyjny wzięli na siebie, czy istniałaby możliwość wykupu mieszkań? Czy można by było przyspieszyć ten termin 25 lat? Czy istnieje jakaś możliwość? Również budynek Rolna 8/7 jest zamieszkały przez pana Wiesława B., który nie płaci czynszu, zakłóca spokój i mieszkańcy się pytają, ponieważ już wielokrotnie to zgłaszali, czy miasto ma jakieś plany wobec pana Wiesława B., a szczególnie by ich interesowało wyprowadzenie go z tej kamienicy. Wczoraj miałem dyżur, przypomnieli się również mieszkańcy Kościuszki 80. Przypominam, że ostatnio mówiłem o tym, jak coś tam spadło na głowę mieszkanki. W tej chwili reakcja była taka, że jest zakaz wychodzenia na balkony, żeby dalej coś nie spadało. Jednak pamiętacie państwo, jak była walka tych mieszkańców o wykup. Miasto się nie zgodziło. Teraz zaczyna się z powrotem wracać do możliwości wykupu w tej kamienicy mieszkań przez mieszkańców. Jednak przez ten okres czasu, w którym miasto nie chciało sprzedawać i nie robiło nic, kamienica jednak jeszcze bardziej podupadła. I teraz będzie problem, czy w ogóle mieszkańcy będą chcieli wykupić. Natomiast ja apeluję do ZKZL-u jednak o to, żeby nie przeciwdziałać spadaniu gzymsu w tym, że nie można wychodzić na balkony, ale jednak jakieś prace doraźne zabezpieczające zostały zrobione. I ostatnia sprawa, która nie tylko jest problemem Poznania, jest to problem w innych miastach. Podobno jakoś rozwiązano to w Krakowie. Niestety jeszcze nie dotarła do mnie uchwała radnych miasta Kratowa. Chodzi o mieszkania na strychach. W którymś okresie Poznań bardzo chętnie dawał zezwolenia na to, by przerabiać strychy na mieszkania. Okazało się, że po powstaniu wspólnot mieszkania na strychach są mieszkaniami, które są częścią wspólną wspólnoty. Tak więc mieszkańcy nie mogą wykupić mieszkań na strychach. Czy wiemy coś na ten temat, że inne miasta próbują to rozwiązać i jak to rozwiązują i czy my planujemy również w jaki sposób to rozwiązać, żeby mieszkaniec, który przed powstaniem wspólnoty zagospodarował strych, został uznany za członka wspólnoty, a nie za część wspólną tej wspólnoty. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam dwa krótkie pytania. Jedno pytanie dotyczy regulaminu targowisk, ponieważ zwrócili się do mnie kupcy z rynku jeżyckiego. W regulaminie jest napisane, że spółka targowiska ma obowiązek udostępnić bezpłatne toalety dla kupców z targowiska. Póki co płacą. Nie wiem, jak jest na innych rynkach, ale skoro jest taki regulamin wywieszony, to czegoś tu nie rozumiem. Drugie pytanie dotyczy mieszkańców budynku Galla 3A5. Mieszkańcy od lat starają się o wykup mieszkań. Wiadomo o tym, że toczy się postępowanie o przejęcie gruntu przez miasto, bo tam parę metrów gruntu nie jest miejskie, to jest sprawa sądowa. I tutaj mieszkańcy jakby spokojnie czekają, tylko nie rozumiem jednego, że do nich informacje docierają takie, że nawet jeśli miasto sprawę sądową zakończy pozytywnie, to wcale nie wiadomo, bo chyba nie będą te mieszkania sprzedawane i tak dalej. Po co na tym etapie, krótko mówiąc, takie jakieś informacje docierają do mieszkańców? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Andrzej Nowakowski.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie prezydencie, że zacznę od podziękowania dla pana prezydenta za uznanie zasadności mojej interpelacji złożonej na jednej z poprzednich sesji, a dotyczyła ona krypty zasłużonych Wielkopolan, a w szczególności sarkofagu Pawła Edmunda Strzeleckiego. Przypominam, że w tym roku, bodajże w październiku, będziemy mieć 125. rocznicę śmierci tego wielkiego badacza. Natomiast moje zapytanie dotyczy, tak jak większości dzisiaj kolegów, sprzedaży lokalu mieszkalnego na ulicy Królowej Jadwigi 44. Sprzedaż ta została wstrzymana ze względu na wyczerpanie udziałów nieruchomości wspólnej, które to posiada miasto Poznań. Ciąg dalszy tej sprawy ma mieć miejsce po przeprowadzeniu korekty udziałów w tej właśnie nieruchomości, natomiast ta sprawa ostatnio, jak informacje mam, miała miejsce 10 lipca 2007 roku, czyli równo rok temu. Mam w związku z tym uprzejme zapytanie, kiedy pan prezydent wróci do sprzedaży właśnie tych lokali położonych przy ulicy Królowej Jadwigi 44. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejne pytania, pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Panie prezydencie, Wysoka Rado, trzy zapytania krótkie. Pierwsza kwestia, tutaj miałbym pytanie przede wszystkim do ZDM-u, ale tutaj też do pana prezydenta. Czy w tej chwili posiadamy jakieś plany, czy też jakieś, no i zarazem jakieś perspektywy dla rozwiązania dosyć ważnej dla mieszkańców Starołęki kwestii mianowicie przyjazdu kolejowego? Ja tylko generalnie słyszałem o tym, że były plany, żeby tam zrobić tunel, inni, że z kolei wiadukt nad torami kolejowymi. Oczywiście to jest kwestia tego, że rzecz jasna to jest wąskie gardło w ciągu dnia, zwłaszcza kiedy przyjeżdża bardzo często tamtędy pociąg, czy to pospieszny, czy też towarowy. I oczywiście to i w jedną, i drugą stronę powoduje gigantyczne korki przed przyjazdem kolejowym. Chciałbym się po prostu zapytać, czy mamy jakieś tutaj już konkretne rozwiązania techniczne. Inną sprawą oczywiście jest sama realizacja tej inwestycji. Zakładam, że to też na pewno gdzieś tam w jakichś planach inwestycyjnych jest ujęte. I chciałbym takie informacje uzyskać, żeby po prostu też spotykając się z mieszkańcami Starołęki móc takie informacje im przekazywać. Druga sprawa, tutaj mam pytanie od mieszkanki Starego Żegrza. Otóż pyta, czy wiadomo jest, co w miejsce dotychczas istniejącej przy ulicy Bobszańskiej 11 serwisu, istniejącego tam serwisu pojazdów samochodowych i ogumienia i wulkanizacji Achleitner, czy wiadomo jest, co tam w tym miejscu ma powstać. No tutaj do mieszkańców dochodzą informacje, jakoby miało tam powstać jakiś klub rozrywkowy i tak dalej. No mieszkańcy po prostu chcą uzyskać informacje i jest to trasa, jest to budynek położony przy trasie katowickiej i bardzo blisko domów mieszkalnych na Starym Żegrzu, stąd też to zainteresowanie mieszkanki. I ostatnie moje pytanie, w zasadzie czasami jest faktycznie tak, że lepiej zadzwonić do odpowiedniej jednostki miejskiej. Ja z tym nigdy nie mam problemu, jak zadzwonię do Urzędu Miasta, to zawsze informacje na bieżąco uzyskuję, te, które mnie interesują z punktu widzenia mieszkańców, ale czasem też jest tak, że faktycznie wystarczy skorzystać z poczty elektronicznej. I miałbym taką prośbę, kiedy ze strony ZDM-u mogę się spodziewać na odpowiedź, którą poruszałem dwa razy mailowo z potwierdzeniem odbioru. Chodziło mi tu o kwestię przystanku na ulicy Matyckiego. Jednego maila wysłałem 14 maja bez odpowiedzi. Drugiego maila wysłałem pod koniec czerwca też bez odpowiedzi. Ja poruszam tę sprawę w imieniu mieszkańców i rzecz polega na tym, że ja nigdy nie oczekuję odpowiedzi od razu, bo zdaję sobie sprawę, że pewne kwestie wymagają sprawdzenia, weryfikacji. No jeżeli ktoś racjonalnie podchodzi do sprawy, to musi też mieć czas do namysłu, do zastanowienia się, ale w ten czas po prostu wystarczy też odpowiedź. W tej chwili pracujemy, nie mamy jeszcze dokładnych informacji, danych i tak dalej, ale no nie może być takiej sytuacji, że radny miasta Poznania od półtora miesiąca czeka na informację zwrotną. Naprawdę, ja już kiedyś poruszałem tę kwestię przy okazji MPK. Miasto Poznań w osobie pana sekretarza wprowadza wiele różnych innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-administracji i to idzie na pewno w dobrą stronę. No ale z drugiej strony na takich prostych rzeczach naprawdę my się wykładamy i moja prośba jest taka, kiedy mogę uzyskać jakąkolwiek informację w sprawie, która jest ważna dla mieszkańców. Chodzi tutaj o kwestię przystanku na Matyckiego, zbliżenia tego przystanku do skrzyżowania Obornicka Matyckiego w związku z powstającym tam osiedlem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, dwa krótkie zapytania. Pierwsze charakteru bardziej ogólnego, dotyczące porozumienia miasta ze spółką Euro 2012. Nie tak dawno mieliśmy posiedzenie na stadionie miejskim przy ulicy Bułgarskiej. Tam nam zapewniano, że sprawy idą w dobrym kierunku. Tymczasem później ukazały się doniesienia w prasowe, w których donoszą, że istnieje konflikt między POSIR-em a spółką Euro 2012. Kto po wybudowaniu stadionu będzie zarządzać stadionem miejskim. I tu mam pytanie do pana prezydenta, jak wyglądają te kwestie, kiedy wreszcie spółka Euro 2012 przejmie inwestycje na stadionie i czy te konflikty, o których pisze prasa, mają miejsce, bo w końcu po to powołaliśmy spółkę, aby ona wreszcie wywiązywała się ze swoich zadań i wzięła się do pracy. Stąd tutaj to pierwsze zapytanie. I drugie zapytanie. Zgłosił się do mnie jeden z mieszkańców Poznania, który po 20 latach musi dokonać tak zwanej prolongaty za grób swojej małżonki w spółdzielni Uniwersum. Wykupienie na kolejne 20 lat grobu to 750 zł. I dla tego człowieka jest to kwota bardzo duża, być może dla niektórych, dla innych nie, ale dla przy tak niskich dochodach, które posiada, jest to kwota bardzo duża. I tutaj pytanie do Uniwersum, czy my w związku z sytuacją finansową przewidujemy ewentualne rozłożenie na raty takiej kwoty, czy ewentualnie obniżenie takich kwot, bo dla wielu ludzi starszych takie kwoty, prolongaty grobu na 20 lat, to kwota bardzo pokaźna. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja mam dwa pytania dzisiaj. Jedno dotyczy grobu powstańców wielkopolskich na poznańskiej Cytadeli. Konkretnie jak wygląda postęp pracy nad porządkowaniem tego terenu? Bo wiem, że jest wybrana firma, która miała się tym zająć. No, dwa tygodnie temu ten teren wyglądał jeszcze tragicznie. Mamy w tym roku okrągłą rocznicę powstania wielkopolskiego. Przez szereg lat wszędzie szczycimy się tym, że było to jedyne zwycięskie powstanie w Polsce i zresztą mamy powody do tego, żeby tym się szczycić. Natomiast no, z drugiej strony trochę zapominamy o tych, którzy w sposób bezpośredni do tego sukcesu się przyczynili, płacąc cenę najwyższą. Tak jak mówię, dwa tygodnie temu ten teren wyglądał jeszcze tragicznie. Te groby były w krzakach, w jakiejś takiej nieuporządkowanej zieleni. Miało się wrażenie, za przeproszeniem, że wręcz ten cmentarz znajduje się gdzieś na jakimś śmietnisku. Mam nadzieję, że te prace postępują. Chciałbym się dowiedzieć, kiedy jest planowane ich zakończenie, jak sytuacja wygląda na dzień dzisiejszy. To tym bardziej rzuca się w oczy, że nieopodal mamy pięknie wyglądające inne cmentarze, w tym cmentarz lotników alianckich. Ten kontrast jest jeszcze większy, czy był jeszcze większy. Drugie pytanie dotyczy pętli MPK przy osiedlu Różany Potok. Tam po robotach ziemnych, po zasypaniu terenu nie zagęszczono ziemi, także ona się zapada i mieszkańcy oczekujący na autobusy czy przechodzący tamtędy brną w tej ziemi. Do tego pętla, która wykonana jest z płyt, jest dziurawa, znaczy te płyty są dziurawe, wystają tam druty. Pytanie, czy jest planowany remont tej nawierzchni i kiedy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Pierwsze pytanie dotyczy administracji, znaczy kosztów administracji przy ulicy Chodziszewskiego 46A, 52A. Mieszkańcy, to jest wspólnota składająca się w części z lokatorów, którzy wykupili mieszkania. W części jest to udział miasta Poznania i koszty administrowania dwiema klatkami schodowymi wynoszą 16 tysięcy, prawie 17 tysięcy złotych, podczas gdy jakby cały plan finansowy tego zarządu łącznie z tam ze sprzątaniem, utwardzaniem, utrzymywaniem zieleni, etc., etc., wynosi 38 tysięcy złotych. Ten zarząd, sposób sprawowania zarządu przez MPG nie satysfakcjonuje mieszkańców i też dziwi ich ta wysoka kwota, którą pochłania sama administracja. To takie drobne pytanie, ale mieszkańcy o to pytają, więc przekazuję to pytanie. Drugie pytanie dotyczy kwestii wielokrotnie podnoszonej na naszych sesjach budżetowych, dotąd nierozwiązanej. Ja dzisiaj składam ten problem w formie zapytania krótkiego, ponieważ w urzędzie trwają w tej chwili prace wstępne nad budżetem miasta. Chodzi o schronisko dla kotów. Nie będę tego rozwijać, bo temat jest znany, zwłaszcza Komisji Gospodarki Komunalnej. Pytanie, czy schronisko dla kotów, miejsce, w którym chore koty będą mogły przebywać, szpital dla kotów, i inne formy pomocy kotom bezdomnym oraz ludziom, którzy opiekują się kotami, chcą leczyć te koty, chcą sterylizować te koty, czy to będzie przewidziane w przyszłorocznym budżecie. Następne pytanie dotyczy możliwości wykupu mieszkań przy ulicy Galla 11. Mieszkańcy starają się o ten wykup od, tutaj akurat mam pismo pana Czesława Czarneckiego, który od 6 lat składa w tej sprawie pisma. Odpowiedzi były takie jak zwykle, że musi być opracowana inwentaryzacja, etc. I w tej chwili jest odpowiedź z maja. Już nie będę przytaczać kolejnych pism, ostatnie pismo z maja tego roku, gdzie ZKZL informuje, że opracował już kartotekę poinwentaryzacyjną budynku, którą przekaże do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, a o wznowieniu sprzedaży i przystąpieniu do realizacji wniosków najemcy zostaną poinformowani odrębnym pismem. I to odrębne pismo się nie pojawiło i żadne inne od 3 miesięcy, także proszę o odpowiedź, kiedy ta sprzedaż będzie możliwa. Następne pytanie dotyczy prośby o wsparcie działań zasłużonego, cytuję pismo złożone na ręce pana przewodniczącego Rady Miasta w kwietniu i w pana prezydenta. Prośba o wsparcie działań zasłużonego poznańskiego chóru imienia Stanisława Moniuszki w pozyskaniu siedziby. Czy coś w tej sprawie udało się, czy udało się panu prezydentowi zaproponować coś temu chórowi, ponieważ znalazł się od paru miesięcy bez siedziby. Czy coś w tej sprawie się dzieje? Następne pytanie dotyczy także możliwości wykupu mieszkań przy ulicy Kościuszki, tym razem 101. Jest to kamienica, która w części należy do uniwersytetu, w części do miasta i jest wstrzymana sprzedaż mieszkań z uwagi na to, na jakieś błędy we wpisach w Księdze Wieczystej, a także z uwagi na to, iż toczyły się i toczą pomiędzy Uniwersytetem Adama Mickiewicza a Urzędem Miasta Poznania rozmowy w sprawie zamiany na rzecz miasta tej nieruchomości, tej części nieruchomości należącej do Uniwersytetu z jakąś inną nieruchomością. Lokatorzy pytają, na jakim etapie są te rozmowy. To też w nawiązaniu do pisma, które już jakiś czas temu trafiło, 2 miesiące temu do urzędu. Kolejne pismo w tej sprawie. Następne pytanie dotyczy nieruchomości przy ulicy Dużej Kamienicy, przy ulicy Fabrycznej 1. W tej sprawie były składane już wielokrotnie wnioski, także do pana prezydenta w ostatnim czasie. Chodzi o to, że tam ta nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny, nie ma 1/3 właścicielem jest osoba prywatna, 2/3 tej nieruchomości nie mają właściciela od 1942 roku i geofos wniósł 2 lata temu sprawę do sądu o przejęcie przez miasto tych 2/3 nieruchomości. I ta sprawa utknęła w sądzie, zginęły papiery, one się odnalazły na wiosnę tego roku. Jest prośba o interwencję pana prezydenta w sądzie, w zasadzie jest to także prośba geopozu, czy prawnika geopozu, który tę sprawę pilotuje. I to były wszystkie pytania, dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski teraz.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, 4 pytania. Pierwsze dotyczy Aquanetu. Otóż artykuł 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków stanowi, iż Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie do jednej wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Na 70 dni przed planowanym wejściem w życie nowych taryf, a taki wniosek jest przygotowany co roku, Aquanet jest zobowiązany do przedstawienia wniosków taryfowych. Moje pytanie dotyczy tego, czy zgodnie z tokiem dyskusji, która toczyła się rok temu, pan prezydent będzie skłonny poprosić Aquanet o kalkulację ewentualnej kwoty dopłaty, pewne propozycje, tak aby dać Radzie możliwość dokonania pewnego politycznego wyboru. Przypomnę koleżankom, kolegom radnym, że tak na dobrą sprawę my oceniamy ten wniosek tylko i wyłącznie pod względem formalnym, a nie merytorycznym. W związku z tym bez takiej kalkulacji, bez projektu dopłat do cen wody nie będziemy mogli takiej uchwały podjąć. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, dwa kolejne pytania dotyczą ZKZL-u. Pierwsze dotyczy wniosku pani Zdzisławy Sadowskiej, zamieszkałej przy ulicy Ugory 89 przez 3 w Poznaniu. Ta pani zamieszkuje w kamienicy od 45 roku. Od 52 ma przydział na zamieszkanie właśnie w tym lokalu. Lokal nie ma kuchni, ma wspólną łazienkę i korytarz z innym lokalem. Lokalem, który ostatnio, już jakiś rok temu został opróżniony. Zmarła jego osoba zamieszkała tam i pani Zdzisława zamieszkująca tam z dwoma wnukami skierowała do ZKZL-u wniosek o przeprowadzenie generalnego remontu, oczywiście z własnych środków, o przyłączenie do jej lokalu, który niszczeje, który w tej chwili stanowi pustostan. Dostała informację o tym, że ten lokal, który jest funkcjonalnie opróżniony, który jest funkcjonalnie związany z jej lokalem, został wpisany na listę lokali socjalnych miasta Poznania i że został skierowany do prezydenta wniosek o wykreślenie właśnie tego lokalu. Pytanie po pierwsze, czy taki wniosek rzeczywiście wpłynął i czy pan prezydent byłby skłonny rzeczywiście wykreślić ten lokal z listy lokali socjalnych? Po drugie, dlaczego od dłuższego czasu nie jest wyrażana zgoda ze strony ZKZL-u na przeprowadzenie remontu kapitalnego ze środków mieszkańca w materii w lokalu komunalnym. Jeżeli chce to na swój koszt zrobić, dlaczego mu się na to nie zezwala? Druga sprawa związana z ZKZL-em dotyczy wniosku o wykup mieszkania pana Ryszarda Matuszewskiego, zamieszkałego przy ulicy Kasyjusza 15 przez 6. Przede wszystkim dziękuję, bo na skutek interwencji podjętej przeze mnie, przez pana prezydenta i przez wydział tutaj ponownie rozpatrzono tą sprawę. Ja przypomnę, sprawa dotyczy sytuacji takiej, że odmówiono panu Matuszewskiemu wykupu mieszkania, wskazując na to, że rozwiódł się z żoną tylko dlatego, żeby uzyskać prawo do zakupu mieszkania. Żona dysponowała prawem do mieszkania spółdzielczego. Ta sprawa została cofnięta do ZKZL-u, ale z informacji nieoficjalnych czy oficjalnych, z informacji telefonicznych, których uzyskał pan Matuszewski, wynika, że decyzja będzie znowu negatywna. Chciałbym po prostu zapytać o stan tej sprawy i jak ona dalej będzie się toczyła. I kolejna króciutka taka sprawa. Zapytał mnie w czasie jednej ze spotkań z kombatantami wojennymi. Zapytał mnie jeden z tych kombatantów o tablicę upamiętniającą wybitnego socjalistę, socjaldemokratę Marcina Kasprzaka. Ta tablica znajdowała się na takiej narożnej kamienicy ulic Zielonej i Zabramką. W tej chwili tam jest reklama firmy, zdaje się, Haron. Pytanie, czy gdzieś przeniesiono tą tablicę, czy ta tablica jest po prostu przykryta przez tą reklamę. Być może warto byłoby pomyśleć, żeby tą tablicę umieścić w innym miejscu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią Lidię Dudziak.
Panie przewodniczący, ja mam 4 pytania. Wczoraj miałam dyżur radnego i na dyżur zgłosił się pan, który opowiedział mi historię, która była dla mnie horrorem. Proszę państwa, grobla 1717A, z tego budynku, z tych budynków wychodzą szczury, które kierują się na plac zabaw na ulicę za groblą. Podobno była taka sytuacja 30 czerwca o 19.45, kiedy szczury wbiegły na dziedziniec i matki z dziećmi po prostu uciekały. Ja wiem, to może jest śmieszne, ale ja uważam, że to jest poważny problem. Ten dziedziniec jest nieoświetlony, nieogrodzony, chodzą tam psy, a teraz jeszcze szczury. Pytanie jest, czy my się w ogóle tym problemem zajmujemy i jeżeli są takie miejsca szczególne, gdzie stanowią zagrożenie dla dzieci, dla ludzi, czy my coś więcej robimy oprócz wysypywania trutki na szczury? Drugie pytanie jest prośba, czy jest możliwość przedłużenia linii autobusowej, która dzisiaj, numer 60, która jedzie na Podolany, o 2 przystanki do Szczeszyna. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to, no to są koszty, ale czy by była możliwość rozważenia chociażby dwa kursy rano i dwa kursy na godzinę, kiedy ludzie wracają, młodzież ze szkoły, a ludzie z pracy? Ponieważ tam podobno ludzie muszą te dwa przystanki już potem chodzić pieszo, a nie każdy ma samochód. Następne pytanie dotyczy ulicy Łukaszewicza 28A, mieszkanie 2. Ja już od kilku lat pytam o to samo i dzisiaj pytam po raz któryś. Akurat tam mieszkam, widzę to codziennie i mi się serce ściska. Od 3 lat co najmniej stoi puste mieszkanie, kawalerka. Od 3 lat mam mówione, że nie można tam nikogo wprowadzić, ponieważ tam jest wspólnota mieszkaniowa i my będziemy to mieszkanie sprzedawać. No ale nadal jest to mieszkanie puste. Panie prezydencie, 3 lata puste mieszkanie, a my mamy listy ludzi oczekujących na mieszkania. Kombatanci do pana się sami zwracają, że nie mają gdzie mieszkać. No, no trzeba te mieszkania dać tym ludziom po prostu. To jest karygodne, żeby 3 lata stało puste mieszkanie. I czwarte pytanie to właściwie sprowokowała pani radna Kretkowska, która słusznie postuluje o tym, żeby powstał szpital dla kotków. Mamy dom dla słoni, za chwilę będziemy mieli. Ja się pytam, kiedy w mieście Poznaniu, w takim wielkim mieście, w aglomeracji, będzie szpital dla matki z dzieckiem. Dzisiaj matki, które idą z dziećmi do szpitala, małe dzieci, wcześniaki, niemowlaki, matki muszą być przy dzieciach, bo po prostu często je karmią, leżą pod łóżeczkami na kalimatach. Czy jest ktoś, kto myśli o tym, żeby wybudować taki szpital, żeby matka mogła w porządnych, dobrych warunkach być z dzieckiem w szpitalu? Kotki są bardzo ważne, słonie są ważne, ale ludzie są, uważam, ważniejsi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Wilc, bardzo proszę. Formalnym, czyli
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni, moje zapytanie jedno i tylko dotyczy budynku wielokondygnacyjnego położonego przy ulicy Hartowo w Poznaniu. Ja swego czasu zapytywałem już o ten budynek i moje zapytanie ponowne wynika z odpowiedzi, jaką otrzymywałem, a mianowicie pytanie moje dotyczyło tejże kwestii, że ten budynek nie trzyma najzwyczajniej w świecie pionu i to już gdzieś tam stwierdzają różni ludzie, którzy ten budynek doglądają, że są pewne problemy z utrzymywaniem pionu przez ów budynek, a wynika to z tej prostej przyczyny, że został on podobno wybudowany w miejscu, gdzie znajdują się podziemne stawy. Te podziemne stawy zostały już zlokalizowane w mieście Poznaniu za czasów pruskich, bo na mapach z tamtych okresów owe stawy już widnieją. Dziś z tego co wiem, oprócz tego, że ten budynek ma problemy z utrzymaniem pionu, tak naprawdę wybija woda z podziemi i zalewa podziemne garaże. I teraz ja prosiłem o 2 rzeczy. Pierwsza to była taka, że chciałem sprawdzić, na jakiej podstawie zostało wydane pozwolenie na budowę. Dowiedziałem się z Wydziału Urbanistyki i Architektury, że to jest proces, ponieważ to pozwolenie było wydawane już lat temu kilka i dokumentacja gdzieś tam spoczywa w archiwach i trzeba te archiwa przejrzeć. Wydaje mi się, że, znaczy zgadzam się, że do archiwa należy przejrzeć i dokumentację odszukać, natomiast to trwa już dość długo jak na odszukiwanie tego typu dokumentacji. A druga rzecz, chciałem się dopytać też, czy ktoś pilotuje na bieżąco sytuację owego budynku, bo jeżeli on nie trzyma w chwili bieżącej pionu i przechyla się, to może to za jakiś czas być zagrożenie nie tylko dla mieszkańców tego budynku, ale też dla mieszkańców budynków okolicznych. Także chciałem się dowiedzieć, na jakiej podstawie było wydane pozwolenie na budowę i jak to jest prowadzone bieżąco, jeżeli chodzi o zabezpieczenie mieszkańców tego budynku i budynków okolicznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Hilc.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie. W związku z sygnałami mieszkańców osiedla Świt o niedostatecznej ilości, czy też braku koszy na śmieci na tym osiedlu, jak również o zbyt rzadkim wypróżnianiu z pojemników służących segregacji śmieci, mam pytanie. A teraz? Dziękuję. To powtórzę jeszcze raz. Panie przewodniczący i panie prezydencie, w związku z sygnałami mieszkańców osiedla Świt mówiących o małej ilości, niedostatecznej czy też braku koszy na śmieci na osiedlu, jak również o zbyt rzadkim opróżnianiu pojemników służących segregacji śmieci, mam pytanie, czy możemy tą sytuację poprawić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie zapytania, które zechcieli Państwo dzisiaj
złożyć. Zamykam punkt czwarty porządku. Przystępujemy do realizacji punktu piątego. Jest to informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Bardzo proszę, panie prezydencie. A nim jeszcze pan rozpocznie, poinformuję państwa, że autopoprawka do projektu uchwały o kierunkach inwestowania jest już na stronie internetowej. W zakładce materiały, moje materiały, najbliższa sesja, przy punkcie dotyczącym projektu uchwały numer 458 jest zarówno treść autopoprawki, jak i treść załącznika do uchwały po naniesieniu owej autopoprawki. Proszę państwa o zapoznanie się tym, zwłaszcza te osoby, które składały poprawki, żeby mogły przeanalizować to, co zostało uwzględnione i ewentualnie odnieść się również do swoich złożonych wcześniej poprawek. Przypominam, jest to w zakładce moje materiały, najbliższa sesja przy projekcie uchwały numer 458, bo taki chyba tak jest. Przy punkcie 25 projekt uchwały 458 na koniec wszystkich materiałów jest zarówno autopoprawka, jak i treść załącznika po naniesieniu tej autopoprawki. A teraz proszę bardzo, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, kilka informacji. Jak zwykle całe sprawozdanie myślę, że będzie dostępne w protokole z obrad, więc ja pozwolę sobie wszystkiego nie czytać, tylko zwrócić państwa uwagę na kilka najważniejszych rzeczy. Proszę państwa, połowa roku to oznacza, że odbywały się także w tym czasie walne zgromadzenia naszych spółek miejskich. Jak państwo wiecie, z niektórych naszych spółek pobieramy dywidendę. W tym roku dywidenda, która została już przyjęta przez zgromadzenia wspólników, będzie wynosiła nieco ponad 9 milionów złotych, dokładnie 9 milionów i 3 tysiące. To jest mniej więcej o 40% wyższa dywidenda niż pobraliśmy ze spółek w roku ubiegłym. Przypomnę, że w roku ubiegłym było to 6 milionów 400. Spółki, które wypłacają dywidendę, w których mamy udziały, to pozwolę sobie przypomnieć, jest to Dalkia Poznań, chyba ostatnia dywidenda, którą pobieramy, bo przypominam, że nosimy się zamiarem zbycia pozostałych udziałów. Międzynarodowe Targi Poznańskie, Remondis, Sanitech oraz Telewizja Kablowa. To są te cztery spółki, z których w tej chwili pobieramy dywidendę. Chciałbym państwa uwagę także zwrócić na, myślę, bardzo ciekawe i bardzo ważne spotkanie, które się odbyło w Urzędzie Miasta. Ono było seminarium właściwie takim informacyjnym na temat Poznań Główny, nowe oblicze dworca. Dotyczyło to prezentacji projektu inwestycyjnego Zintegrowane Centrum Komunikacyjne na stacji Poznań Główny. To jest wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne, w jakim stopniu związane z Euro 2012, bo w części obsługi pasażerskiej PKP ma zamiar zrealizować to przedsięwzięcie do połowy 2012 roku, ale to przedsięwzięcie jest dużo większe niż tylko zamiar związany z obsługą pasażerską. Jest to wielkie przedsięwzięcie inwestycyjne, deweloperskie, obejmujące zarówno powierzchnie biurowe, powierzchnie handlowe, powierzchnie obsługi pasażerskiej, także powierzchnie mieszkaniowe, więc no, chciałbym, żebyście państwo zdawali sobie sprawę, że toczy się w tej chwili rozmowa o jednym z istotniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie miasta Poznania. Z państwa Poznań również odebrał nagrodę miesięcznika Forbes za zajęcie drugiego miejsca w rankingu miast przyjaznych dla biznesu. Zawsze miło poinformować państwa, że znowu ktoś docenił nasze prace. Być może część państwa jest zainteresowana faktem, że zawarliśmy umowę na adaptację budynku liceum numer 15 na przedszkole zgodnie z naszymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Służbie zdrowia o powołaniu spółek prawa handlowego. Czy to nie zmienia w tym momencie? Proszę państwa, dosyć dużo się dzieje w tej chwili, jeśli chodzi o działalność związaną ze współpracą z poznańskimi przedsiębiorcami.
zarówno jakby w naszej skali miejskiej, jak i w ramach programów europejskich, czy przygotowywania programów europejskich. Chciałbym Państwa poinformować, że po raz szósty przygotowujemy i można już zgłaszać się do konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości. Także warto ten konkurs uhonorować. Dotychczas tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości otrzymało 48 firm, więc myślę, że jest to interesujące przedsięwzięcie. Oferty można, czy propozycje firm można zgłaszać od 30 czerwca do 30 września. Co warto podkreślić, udział w konkursie jest bezpłatny. Są także konkursy, do których trzeba się zgłaszać za opłatą, oczywiście do naszego nie. Proszę Państwa, odbyło się kilka spotkań dotyczących programów europejskich. Między innymi spotkania dotyczące programu pod nazwą Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu, program wspierania projektów innowacyjnych, warsztaty doradcze dla grup początkujących przedsiębiorców w zakresie samodzielnego opracowywania wniosku o dofinansowanie firmy ze środków dostępnych w ramach programów pomocowych. Także spotkania dotyczące współpracy sektora publicznego i prywatnego i spotkania dotyczących klastrów i znaczenia klastrów w lokalnym przemyśle oraz związane z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Sieci Kooperacji. W tej chwili rzeczywiście jest duży nacisk położony na współpracę między przedsiębiorstwami. W niektórych tych programach miasto uczestniczy jako obiekt, jako podmiot wspierający. W niektórych staramy się tylko koordynować i pozwalać bezpośrednio nawiązywać spotkania między przedsiębiorstwami, czy po prostu ich tylko informować. Odbyło się bardzo ciekawe spotkanie grupy roboczej przedstawicieli 6 miast. Jest taka grupa wymiany doświadczeń. Związek Miast Polskich koordynuje program norweski razem ze Związkiem Powiatów i Związkiem Gmin Wiejskich dotyczących wymiany doświadczeń między gminami. Poznań podjął się w ramach tego programu koordynacji wymiany doświadczeń w gospodarce mieszkaniowej, w zarządzaniu komunalnym zasobem mieszkaniowym. I takie spotkanie się odbyło. W tej chwili jakby są wnioski z tego spotkania, które będą propagowane we wszystkich miastach, oczywiście nie tylko w tej grupie, która prowadziła jakby to spotkanie, czy brała udział w tym spotkaniu. Proszę Państwa, od 21 kwietnia przez 2 miesiące sprzedano 130 mieszkań. Większość jak zwykle za gotówkę. W tym roku sprzedano już 411 mieszkań, czyli mniej więcej tempo jest takie jak w latach poprzednich. Łączna kwota wpływów to jest praktycznie 10 milionów złotych, 9 milionów 990 tysięcy.
A tego teraz nie widać.
Proszę Państwa, dość dużo działo się w dwóch dziedzinach w ostatnim okresie, to znaczy w sporcie i w kulturze. Mieliśmy finał Pucharu Mlecznego Startu. To jest taka impreza promocyjna, na której obecny był Zinedine Zidane. Jest propozycja, żeby światowy finał rozgrywek dzieci i młodzieży w 2012 roku zorganizować w Polsce. Myślę, że to jest ciekawa inicjatywa. Dotychczas te finały odbywały się w Paryżu. Myślę, że finał w Poznaniu byłby interesujący. Były także zawody CSIO, odbyły się regaty kwalifikacyjne w wioślarstwie. Duża, znacząca impreza oraz dwa finały Pucharu Świata zarówno w wioślarstwie, jak i w kajakarstwie.
Będzie powierzone dyrektorowi połączonych szpitali, ale ta decyzja co do przyszłości nie zapadła.
Natomiast jeśli chodzi o kulturę i sztukę, odbył się Etnoport Poznań. Impreza chyba ciekawa, takie informacje dochodzą, że cieszyła się ona stosunkowo dobrym i dobrą frekwencją i ma dobre recenzje. Odbył się również festiwal teatralny Malta, a w tej chwili odbywa się pierwszy międzynarodowy festiwal filmów animowanych, Animator. Ten tydzień jest właśnie jakby pod hasłem Animatora.
Gdańskiej. Nowy szpital o nazwie Szpital Miejski imienia Józefa Stusia, po to, aby zachować tą historyczną nazwę.
Będzie no i proszę Państwa, myślę, że to, co dzisiaj będzie jeszcze przedmiotem obrad, złożyliśmy projekt interaktywny Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Niestety nie znalazł się ten projekt na liście, która jest rekomendowana. W tej chwili odbywa się debata publiczna na temat złożonych projektów. Myślę, że powinniśmy wziąć udział w tej debacie publicznej i zachęcić każdego, aby również wziął w tym udział. Debata publiczna nie dotyczy tylko podmiotów oficjalnych, ale także każdego mieszkańca. Proszę Państwa, ja nie będę Państwu streszczał, ale chciałem powiedzieć, że w sprawozdaniu to też się znajduje, gdyby Państwo byli zainteresowani. Cały dział dotyczący działań z miasta z zakresu programów i funduszy europejskich. Tych działań jest dosyć dużo, ale dotyczą one głównie mniejszych projektów, ale myślę, że jeśli Państwo jesteście zainteresowani, warto to przejrzeć. Jest tego kilkadziesiąt w tej chwili czynności podejmowanych w tym zakresie. Z mojej strony to wszystko. Do szczegółów odsyłam Państwa do sprawozdania.
Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionej informacji ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi? Nie widzę zgłoszeń, a więc dziękuję Panie Prezydencie. Zamykam punkt 5 porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 6. Jest to projekt uchwały 474/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Szczepankowo-Spławie, część B w Poznaniu. Projekt uchwały przedstawi pani dyrektor Elżbieta Janus. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczepankowo-Spławie, część B. Celem sporządzenia tego planu było określenie sposobu zagospodarowania obszaru i regulacja zasad wprowadzenia nowej zabudowy na obszarze dawnego osiedla ogrodniczo-sadowniczego oraz zapobieżenie degradacji lokalizacji zabudowy na podstawie często, no niestety, przypadkowych decyzji o warunkach zabudowy, które wynikają z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Obszar planu obejmuje powierzchnię 171 hektarów. Jest ograniczony ulicami Szczepankowo, Agrestową, Jagodową, Roślinną, Sowicę oraz działkami przylegającymi po północnej stronie od ulicy Porzeczkowej oraz w części z działkami przylegającymi po wschodniej stronie do ulicy Bobrownickiej i po północnej stronie ulicy Szczepankowo, a dalej wzdłuż poszczególnych działek aż do śladu kolejki wąskotorowej. Plan został sporządzony i jest zgodny z początkowo był sporządzany na podstawie studium z 1999 roku, a kontynuowany zgodnie ze studium uchwalonym w 2003 roku i jest zgodny z oboma tymi dokumentami, w tym również ze studium uchwalonym w styczniu 2008 roku. Plan uzyskał wymagane opinie i uzgodnienia. Przeważającą funkcją na tym terenie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa. W planie wprowadzono ustalenia dotyczące ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwzględniono specyficzny charakter tego obszaru, czyli terenów starego osiedla ogrodniczego, poprzez zachowanie wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej oraz stosunkowo dużych powierzchni działek budowlanych od 800 do 1000 metrów. Jest to również zgodność ze studium tutaj w tym zakresie. Plan oprócz tego, że uzyskał opinie i uzgodnienia wszystkie wymagane przepisami, został wyłożony do publicznego wglądu. Po raz pierwszy na przełomie sierpnia i września 2007 roku i do tego planu zostały złożone uwagi. Część tych uwag prezydent rozstrzygnął pozytywnie, uwzględnił, część nie uwzględnił. Ja teraz przeczytam listę nieuwzględnionych uwag przy tym pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu. Uwaga wniesiona przez osobę prywatną o następującej treści. Usunięcie z projektu planu zakazu przebudowy i remontu budynku usługowego apteki położonego na terenie 3KDL. Usunięcie z projektu planu zapisu o dopuszczeniu zachowania przedmiotowego budynku do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem. Ustalenie zasady wydzielania miejskiej działki przeznaczonej pod aptekę i ustalenie dla tej działki zapisu mówiącego, że jest to teren o funkcji usługowej na wydzielonych działkach. Uwaga ta została odrzucona, ponieważ apteka ta zlokalizowana jest po prostu na ulicy i może funkcjonować do czasu realizacji ustaleń planu, czyli do czasu realizacji tej ulicy. Natomiast przekrój ulicy jest tak skonstruowany, że no nie mieści się tam już apteka, jeżeli chcemy zapewnić wszystkie te elementy ulicy, które się tam powinny znaleźć, czyli jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zieleń. Kolejna uwaga również wniesiona przez osobę prywatną. Treść uwagi. Wniosek o zaprojektowanie drogi o symbolu 18KDD jako drogi nieprzelotowej. Droga też jest uwaga nieuzasadniona, nieuwzględniona, przepraszam. Droga ta została wprowadzona jako droga publiczna w wyniku jeszcze zarzutu, który był złożony kiedyś do planu sporządzanego jeszcze według poprzedniej ustawy, który nigdy nie został uchwalony. I taki zapis, droga publiczna, droga przelotowa, w związku z tym w planie się znalazł. Prezydent zarządził tutaj konsultacje społeczne, jak właściwie ta droga ma wyglądać, czy ma to być droga wewnętrzna, nieprzelotowa, czy droga publiczna i wtedy droga przelotowa. W wyniku tych konsultacji okazało się, że mieszkańcy chcą, aby była to droga publiczna i w związku z tym uwaga o tym, żeby to była droga nieprzelotowa, nie została przez prezydenta uwzględniona. Kolejna uwaga wniesiona przez osoby prywatne. Treść uwagi jest taka. Ustalenia planów wkraczają w kompetencje projektowania architektonicznego, prawa budowlanego oraz prawa właścicieli nieruchomości poprzez wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego akcentów architektonicznych, ścisłą regulację kątów nachylenia dachu stromego i wnioskodawcy wnioskują o ustalenie minimalnego kąta nachylenia tak zwanego dachu stromego do minimum 30 stopni bez określenia symetrii dachu oraz dopuszczenia dachów mansardowych. Również zarzucają usztywnienie przestrzeni publicznych przez wprowadzenie obowiązującej linii zabudowy na działkach powyżej 800 m2 o różnym ich usytuowaniu w stosunku do nasłonecznienia, przyjęcie odległości 1,5 metra przed linią zabudowy do wysunięcia schodów i tarasów oraz innych elementów budynku, ingerencję planów stosowanych w projektowanych budynkach materiały budowlane, zawyżenie do poziomu 50% udziału powierzchni biologicznie czynnej dla terenów MN, kształtowanie kąta nachylenia dachów, wprowadzenie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowie mieszkaniowo-usługowej, ograniczenie rozwiązań dachów tylko do dachów stromych, bez uwzględniania dachów płaskich. Wnioskują o wprowadzenie do planu możliwości stosowania dachu płaskiego dla nowej zabudowy ze szczególnym wskazaniem na tereny MNU. Wnioskują o zmianę klasy ulicy Jagodowej z dojazdowej na lokalną. Wnioskują o nieokreślanie w planie minimalnej szerokości dróg wewnętrznych. Te uwagi w niewielkim zakresie zostały uwzględnione, natomiast w przeważającej części nie. Jako uzasadnienie zostało tutaj przedstawione następujące argumenty. Miejsca lokalizacji akcentów zostały wybrane w sposób przemyślany i zdaniem prezydenta właściwy. Przyjęte w planie ustalenia dotyczące geometrii dachów, wprowadzenia linii zabudowy, materiałów wykończeniowych, ścian itd., itd. Wszystko to jest zgodne z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i tego typu zapisy mogą, a wręcz nawet powinny znaleźć się w ustaleniach planu miejscowego. Jeżeli chodzi o powierzchnię biologiczno-czynną, wynika ona z zapisów studium. Ulica Jagodowa jest ulicą typowo dojazdową, nie powinna mieć klasy ulicy lokalnej, natomiast ponieważ tam okazjonalnie jest zwiększony faktycznie ruch samochodowy, ponieważ jest to dojazd do kościoła, zostały zmienione jej parametry w wyniku tej uwagi, natomiast klasa nie została zmieniona. W wyniku pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu prezydent przyjął jedną z uwag. Uwaga ta dotyczyła zmiany terenu, który w planie został zapisany jako teren usługowy. Są to tereny istniejących gospodarstw ogrodniczych i jako takie zostały właśnie zapisane jako tereny usługowe. Natomiast właściciele części tego terenu wnioskowali, aby ich teren przekształcić na teren zabudowy mieszkaniowej. Prezydent przychylił się do tej uwagi i został projekt planu zmieniony. Zostały wprowadzone na części tego obszaru tereny zabudowy mieszkaniowej wraz z drogą wewnętrzną i w związku z tym plan został po raz drugi wyłożony do publicznego wglądu. I zostały po raz drugi złożone do niego uwagi i przeczytam listę nieuwzględnionych uwag, które wpłynęły podczas drugiego wyłożenia do publicznego wglądu. Uwaga złożona przez osobę prywatną. Treść uwagi, wniosek o zmianę przeznaczenia terenów położonych bezpośrednio przy ulicy Szczepankowo wzdłuż ulicy, w szczególności terenów oznaczonych w projekcie jako 2MN z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej MN przez U. Jest to teren, na którym w tej chwili jest zlokalizowany hotel, natomiast jest to hotel faktycznie wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zapisy planu dopuszczają możliwość remontu, przebudowy tego hotelu, natomiast nie dopuszczają rozbudowy, nadbudowy tego obiektu. Druga uwaga wniesiona również przez osobę prywatną. Treść uwagi. Sprzeciw wobec wprowadzenia nakazu stosowania tylko dachów stromych i wniosek o wprowadzenie możliwości stosowania dachu płaskiego dla nowej zabudowy ze szczególnym wskazaniem na tereny MN przez U. Zapisy dotyczące detali architektonicznych nie są elementami kompozycji urbanistycznej i planu zagospodarowania terenu. Zapisy planu wkraczają w kompetencje projektowania architektonicznego. Wniosek o ustalenie minimalnego kąta nachylenia dla dachu stromego do minimum 30 stopni bez określenia jego górnej granicy oraz bez określenia symetrii dachu. Sprzeciw wobec wprowadzania obowiązującej linii zabudowy, która nie kształtuje przestrzeni publicznej, gdy ma się do czynienia z działkami powyżej 800 m². Niezrozumiałe jest przyjęcie odległości 1,5 m przed linią zabudowy dla takich elementów budynków jak schody i tarasy oraz inne. Sprzeciw wobec ustaleniom planu ingerującym w architekturę dachów. Sprzeciw wobec ustaleniom planu ingerującym w stosowanie w projektowanych budynkach materiały budowlane. Sprzeciw wobec zawyżenia do poziomu 50% udziału powierzchni biologicznie czynnej. Wniosek o zmianę klasy ulicy Jagodowej z dojazdowej na lokalną. Sprzeciw wobec minimalnej szerokości 6 metrów dla dróg wewnętrznych stanowiących dojazd do maksymalnie 4 działek. Sprzeciw wobec dopuszczenia lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej montowanych na budynkach usługowych na terenach MN przez U i U. Sprzeciw wobec ustalenia minimalnej powierzchni działki 800 m² na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wniosek o zmniejszenie minimalnej powierzchni do 700 m². Częściowo została tutaj uwzględniona tylko uwaga numer 5, natomiast reszta uwag nie została uwzględniona. Uzasadnienie podobne jak przy pierwszym wyłożeniu, to są dosłownie te same uwagi, które zostały złożone i nie uwzględnione przy pierwszym wyłożeniu. Różnią się właściwie tylko uwagą dotyczącą telefonii komórkowej, sprzeciwem przeciwko dopuszczeniu lokalizacji na obiektach usługowych. Taką lokalizację dopuszcza studium. No i prawda jest taka, że gdzieś te maszty telefonii komórkowej muszą być instalowane, jeżeli chcemy rozmawiać przez telefony komórkowe. Kolejna uwaga złożona również przez osobę prywatną jest dokładnie tej samej treści, której była uwaga poprzednia, z tym samym uzasadnieniem została przez prezydenta odrzucona. Kolejna uwaga również złożona przez osoby prywatne, bardzo podobna, ale troszeczkę różni się, więc ją odczytam. Wniosek o to, aby na terenie objętym planem na terenie objętym planem powinny obowiązywać takie same ustalenia jak w planie Szczepankowo w spławie część A i część C. Sprzeciw wobec wkraczaniu w kompetencje projektowania architektonicznego, prawa budowlanego oraz prawa właścicieli nieruchomości poprzez wprowadzenie zapisów przekraczających delegację ustawową. Niżej podane ustalenia nie powinny mieć zastosowania planie. Wymagania dotyczące detali architektonicznych zawarte w definicji akcentu przestrzennego. Wymagania zawarte w definicji dachu stromego powinny sprowadzać się do ustalenia minimalnego kąta nachylenia dachu, przy czym zabudowa powinna powinna nawiązywać do istniejących w najbliższym otoczeniu już zrealizowanych budynków. Kształtowanie przestrzeni zabudowy jednorodzinnej przez określenie obowiązującej linii zabudowy, ustalenie odności elementów podziemnych budynków oraz dopuszczenie przesunięcia budynku o 1,5 metra w przestrzeń między linią zabudowy a linią regulacyjną. Dopuszczenie stacji bazowych telefonii komórkowej na budynkach usługowych jest niezgodne ze studium, nie jest zgodne z ustaleniami dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych na terenach mieszkaniowo-usługowych, gdzie dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe. Odrzucenie części tych uwag ma to samo uzasadnienie, co przy poprzednich uwagach. Jedna uwaga tutaj jest nowa, że powinny być takie same ustalenia, jak już w uchwalonym planie dla Szczepankowa w Spławie, część A i część C. No nie jest to możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, tamte plany były sporządzane według ustawy jeszcze z 1994 roku, a więc inny zakres ustaleń planu obowiązywał. To jest pierwsze. A po drugie, są to jednak zupełnie inne jednostki mieszkalne. To są jednak osiedla o innym charakterze. I to są wszystkie uwagi, które zostały odrzucone w wyniku drugiego wyłożenia do publicznego wglądu. Plan pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w przedstawionym tutaj kształcie umożliwi zabudowę racjonalną tych terenów, zagęszczenie, do którego dążą w tej chwili wszyscy właściciele, w sposób racjonalny i zgodny z zachowaniem ładu przestrzennego. W związku z tym proszę Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionego projektu planu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Projekt opiniowała Komisja Polityki Przestrzennej i zaopiniowała go pozytywnie, głosując 11 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubów ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę zgłoszeń. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć na temat projektu uchwały? Również nie widzę zgłoszeń. Zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie projektu uchwały, w którym wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 474/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Szczepankowo-Spławie część B w Poznaniu. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 6 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Jest to projekt uchwały 475/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo, część Dolina Warty B w Poznaniu. Ponownie poproszę panią dyrektor o przedstawienie projektu.
Ten plan ma być głosowany, może już nawet jest głosowany.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Morasko-Radojewo-Umultowo, część Dolina Warty B, był sporządzany na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego dla Morawska Radojewa Umultowa. Sporządzenie i uchwalenie tego planu przede wszystkim miało na celu i ma na celu ochronę Doliny Warty. W szczególności bardzo wartościowych przyrodniczo terenów, które wynikają z przepisów odrębnych, ale również z planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Projekt planu uzyskał pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a także wymagane przepisami odrębnymi opinie i niezbędne uzgodnienia. Na etapie wyłożenia tego projektu planu do publicznego wglądu wpłynęły uwagi. W części prezydent te uwagi uwzględnił, natomiast część odrzucił. Przeczytam teraz te uwagi, które zostały przez prezydenta nieuwzględnione. Uwaga złożona przez osobę prywatną. Treść uwagi: wniosek o możliwość wybudowania domu. Uwaga ta nie jest nieuwzględniona, ponieważ jest to niezgodne ze studium. Są to tereny wyłączone z zabudowy. Tereny, które były wyłączone z zabudowy już w obowiązującym do stycznia tego roku, studium z 99 roku, jak również są nadal wyłączone z zabudowy na podstawie obecnie obowiązującego studium. Kolejny wniosek również osoby prywatnej. Uwaga osoby prywatnej, treść uwagi, wniosek o rewizję ustalonych w projekcie planu funkcji dla działki nr 282/17 określono jako teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Uwaga ta również jest nieuwzględniona z tego samego względu, jest to również niezgodne z zapisami studium. Są to tereny wyłączone z zabudowy. Kolejny wniosek tej samej osoby, aby dla działki nr 282/9 określonej jako teren rolniczy umożliwić zabudowę jednorodzinną. Z tych samych powodów uwaga ta nie została uwzględniona. I kolejna uwaga tej samej osoby. Wniosek o respektowanie w projekcie planu starań o uzyskanie warunków zabudowy terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dla innych działek położonych w tym rejonie również uwaga ta nie została uwzględniona, ponieważ zabudowa tam jest niezgodna ze studium. Wszystkie te wnioski dotyczą terenów, które w studium są wyłączone z zabudowy. Kolejna uwaga złożona przez osobę prywatną. Wniosek o przeznaczenie nieruchomości działka nr 405/5 obrębu Multowo na teren zabudowy mieszkaniowej MN lub RM zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Z tego samego powodu uwaga ta nie mogła zostać uwzględniona, ponieważ jest to niezgodne z zapisami studium. Kolejna uwaga złożona przez osobę prywatną Sylwia i Mariusz Szpyrka. Wniosek o wprowadzenie funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. Z tych samych powodów uwaga ta nie mogła zostać uwzględniona. Kolejna uwaga złożona przez osoby prywatne. Również wniosek o umożliwienie budowy domu na działce nr 150/1, a w przypadku odmowy otrzymania odszkodowań lub równowartości działki zamiennej z prawem zabudowy. Uwaga nie mogła być uwzględniona w zakresie dotyczącym przeznaczenia terenu, ponieważ również jest to teren wyłączony z zabudowy i byłaby tutaj niezgodność ze studium. Natomiast w zakresie odszkodowań i ewentualnej zamiany działek, no plan się na ten temat nie wypowiada i nie może się wypowiadać zgodnie z ustawą. Kolejna uwaga złożona przez osobę prywatną. Wniosek o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych pod zabudowę mieszkaniową lub siedliskową. Z tych samych powodów jak dotychczasowe uwagi również ta musiała być przez prezydenta odrzucona. Kolejny wniosek osoby prywatnej. Wniosek o dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tutaj powtarza się ta sama historia. Ale tutaj jest jeszcze druga uwaga tej osoby. Brak uzasadnienia dla uznania terenu jako bezpośredniego zagrożenia powodzią. Tereny zagrożone powodzią wynikają z zapisów studium. Wynikają również z danych, które uzyskujemy od dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który wskazuje nam wszystkie tereny, które są zagrożone powodzią i również z tym organem są wszystkie plany uzgadniane i ten zapis tutaj wynika właśnie z uzgodnień, z ustaleń z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Te tereny po prostu są zagrożone powodzią. Kolejna uwaga osób prywatnych. Treść uwagi, protest przeciwko zalesianiu działki przyległej do działki 282/9 oznaczonej w planie symbolem 2ZL/D, tereny podzalesienia. Uwaga ta nie została uwzględniona. Kwestia zalesiania również tych terenów również wynika ze studium i tutaj propozycja zalesiania tych terenów jest zgodna ze studium. Kolejna uwaga złożona przez osoby prywatne. Wniosek o dopuszczenie dla obszaru, na którym znajduje się nieruchomość zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w postaci budynków parterowych z użytkowym poddaszem. Tych samych powodów, co dotychczas omawiane uwagi, też ta uwaga została przez prezydenta odrzucona. Też jest po prostu na terenach wyłączonych z zabudowy. Uwaga złożona przez osobę prywatną, treść uwagi, wniosek o dopuszczenie dla obszaru, w którym znajduje się nieruchomość zabudowy zagrodowo-siedliskowej w postaci budynku parterowego z użytkowym poddaszem. Również jest to niezgodne ze studium. A w przypadku nieuwzględnienia zarzutu wyznaczenie działki lub odszkodowania za wywłaszczenie. O tych kwestiach plan miejscowy no, nie może się wypowiadać, w związku z tym też nie mógł prezydent tutaj rozstrzygnąć tej uwagi na korzyść składającego. I kolejna uwaga złożona przez osobę prywatną. Wniosek o dopuszczenie dla obszaru, w którym znajduje się nieruchomość zabudowy zagrodowo-siedliskowej. Jest to również teren wyłączony z zabudowy w studium, w związku z tym rozstrzygnięcie musiało być negatywne, ponieważ byłoby to niezgodne ze studium. Kolejna uwaga tej osoby: w przypadku nieuwzględnienia zarzutu, wyznaczenie działki lub odszkodowania za wywłaszczenie, również, jak już wcześniej wspominałam, jest to, nie wchodzi to w zakres planu miejscowego. Kolejna uwaga tej samej osoby: zarzut odnośnie lokalizacji na działce numer 410/8 i 410/10 obszarowych stanowisk archeologicznych. No to nie jest tak, że one są tam lokalizowane, tam po prostu istnieją i to wynika tutaj z wniosku i późniejszego uzgodnienia z miejskim konserwatorem zabytku. Na tym terenie istnieje faktycznie wartościowe stanowisko, powierzchniowe stanowisko archeologiczne, które w planie musi być zasygnalizowane. Kolejny zarzut odnośnie wyznaczenia na własności terenów zalewowych. No to jest to samo uzasadnienie. Te tereny zalewowe wynikają po prostu z danych uzyskanych z RZGW. I proces przeciwko zalesianiu zdrenowanych gruntów rolnych. Również została ta uwaga odrzucona, ponieważ zalesianie tych terenów wynika z zapisów studium. Kolejna uwaga złożona przez osoby prywatne. Wniosek o dopuszczenie dla obszaru, w którym znajduje się nieruchomość zabudowy zagrodowo-osiedliskowej. Jako niezgodne ze studium ta uwaga również została odrzucona. Ona jest właściwie identycznej treści jak uwaga poprzednia. W związku z tym nie będę już jej czytać. Z tych samych powodów te wszystkie punkty zostały odrzucone, co w uwadze poprzedniej. Uwaga zgłoszona przez osoby prywatne. Brak w projekcie planu obwodnicy mostów dróg wynikających z nowego studium. Uwaga ta nie została uwzględniona, po prostu te elementy, o których wspomina składający uwagę, nie znajdują się w granicach tego planu. Są poza tym planem, tutaj jest mowa o obwodnicy powiatowej. I ostatnia uwaga złożona do planu, złożona przez osoby prywatne. Wniosek o zniesienie współwłasności działki. No, uwaga ta jest nieuwzględniona z przyczyn formalnych, po prostu plan miejscowy nie wypowiada się na temat własności działek. Prezydent przedstawił Radzie Miasta projekt uchwały wraz z wszystkimi załącznikami. Po stwierdzeniu zgodności ze studium Rada Miasta 9 września 2003 roku podjęła uchwałę, przepraszam, 10 października 2006 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest to część obszaru, który był sporządzany, jak już wcześniej wspomniałam, na podstawie uchwały w sprawie przystąpienia, w której było zapisane, że plan może być opracowywany i uchwalany częściowo. W 2006 roku wojewoda wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w którym stwierdził, że następuje, ja tutaj zacytuję w skrócie to rozstrzygnięcie, wojewoda stwierdził tak: skoro bowiem część pisemna uchwały o przystąpieniu przewiduje możliwość opracowywania projektu planu dla poszczególnych jego części, to taka wola Rady musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w formie graficznej. Wobec tego załącznik do uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Moravsko-Radojewo-Umultowo w sytuacji, gdy zamysłem Rady Miasta Poznania było opracowywanie projektu planu tego obszaru etapami, powinien także określać granice opracowywania poszczególnych etapów, a nie jedynie, jak to miało miejsce w omawianym przypadku, zarysowanie całego terenu objętego projektem planu bez oznaczenia granic opracowywania poszczególnych etapów. W tym samym czasie podobne rozstrzygnięcie wydał, identyczne rozstrzygnięcie wydał wojewoda dla uchwalonego przez Radę Miasta miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dolina Warty A. Rada Miasta Poznania złożyła odwołanie do Sądu Wojewódzkiego dla obydwu tych planów i Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę co do jednego i co do drugiego planu, uznając za trafny zarzut wojewody wielkopolskiego. Wyrażone wyrokami stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu było jasne, to znaczy nie tylko w tym, również przy innych planach twierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny, że nie należy robić planów w części, uchwalać planów w częściach, jeżeli nie są określone granice w uchwale o przystąpieniu. W czerwcu 2007 roku Rada Miasta Poznania wniosła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącego Doliny Warty A. I Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił wyrok Sądu Pierwszej Instancji i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez ten sąd. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż dopuszczalne jest częściowe sporządzanie planu miejscowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody i plan dla Doliny Warty A już jest w tej chwili opublikowany i obowiązuje. I przy innych również, które były wcześniej składane kasacje, również Naczelny Sąd Administracyjny podziela to stanowisko, że plany można sporządzać w częściach. I w związku z tym przedstawiany plan Dolina Warty B jest zgodny z obowiązującym obecnie studium uchwalonym w styczniu 2008 roku i zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego uważamy, że nie ma przeszkód, aby ponownie uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Moravsko-Radojewo-Umultowo część Doliny Warty B, ponieważ powód, dla którego wojewoda uchylił tą uchwałę, Naczelny Sąd Administracyjny uznał za niewłaściwy. W związku z tym proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały uchwalającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dolina Warty B. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Przestrzennej opiniowała ten projekt i zaopiniowała go pozytywnie, głosując 10 za, 0 przeciw i 1 wstrzymujący się. Czy w imieniu komisji ktoś z Państwa chciałby tę opinię uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Mam jedno pytanie do Pani Dyrektor. Rada Miasta uchwaliła stanowisko, w którym wskazała obszary, co do których wyraża wolę, aby ponowiono pracę nad studium, podjęto próby nowelizacji studium. Jednym z tych obszarów są osiedla Moravsko-Umultowo-Radojewo. Stąd moje pytanie, dlaczego przed podjęciem tej pracy, przed nowelizacją studium uchwala się plan miejscowy?
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja bym chciał w ogóle do kolegów z Platformy się zapytać, jak zagłosują dzisiaj, ponieważ to oni forsowali to stanowisko, żeby wznowić pracę nad studium w tym rejonie, więc rozumiem, że dzisiaj tego projektu uchwały nie poprą, ponieważ jest on uchwalany na podstawie studium, które koledzy z Platformy zaproponowali w tej materii poprawić. Także byłaby to pewna niekonsekwencja kolegów z Platformy. No mam nadzieję, że takiej niekonsekwencji nie będzie. A ja chciałbym oddać głos panu Olafowi Basińskiemu z Rady Osiedla Umultowo.
Bardzo proszę.
Olaf Basiński, Rada Osiedla Umultowo, także Stowarzyszenie Miłośników Umultowa. Właśnie chciałem, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, chciałem właśnie podkreślić to, co już powiedział Pan Przewodniczący Napieraj, że 12 lutego bieżącego roku, tuż po uchwaleniu studium, Rada Miasta Poznania podjęła stanowisko, w którym jest napisane: Rada Miasta Poznania uważa za konieczne, aby po uprawomocnieniu się uchwały numer 31/291/5 2008 z dnia 18 stycznia 2008 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania niezwłocznie przystąpić do prac nad nowelizacją studium, a w szczególności dla obszarów: pierwsze, Moravsko-Radojewo-Umultowo, zwłaszcza w zakresie rozstrzygnięć dotyczących układu komunikacyjnego. Drugie, przebiegu wschodniego odcinka trzeciej ramy komunikacyjnej i trzecie, nowych korytarzy komunikacji zbiorowej, o ile analiza funkcjonalna uwzględniająca aspekty ekonomiczne, techniczne oraz konserwatorskie i środowiskowe wykaże celowość takiej inwestycji, podpisany przewodniczący Rady Miasta. W uzasadnieniu podpisany jest też pan przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego. Szanowni Państwo, ja wnioskuję, abyście Państwo ten plan uchwalili zaraz po nowelizacji studium. Czyli trzymajmy się tej deklaracji, którą Państwo złożyliście nam, mieszkańcom tego terenu, ponieważ przy pracach nad studium nasze wnioski zostały, powiem najdelikatniej, zepchnięte, zrzucone ze stołu i nam pokazano te deklaracje. My, jeżeli Państwo uczynicie precedens i kawałek z obszaru tych trzech osiedli obejmiecie uchwalonym planem, my musimy mieszkańcom przekazać wyraźny sygnał, że na waszym słowie nie możemy polegać. Brutalnie to mówię, ale tak przekażemy. Ważne są plany dla naszego obszaru, jak dla każdego obszaru miasta Poznania. Czy ten jest ważny? On w mniejszym zakresie jest ważny, ale jeżeli już mówimy o tym obszarze, to chciałbym wskazać na niektóre aspekty, które w sposób konfliktowo zostały rozstrzygnięte, a mianowicie sprawa zabudowy. Obcy umożliwia się zabudowę. To, co podkreślała pani radna Pałuszek w momencie uchwalania studium, odwołując się do stanowiska także Rady Miasta Poznania nr 884 z dnia 11 października 2005, w którym w załączniku graficznym wyznaczono obszary. Wiadomo, że ogródki działkowe wtedy nie były przedmiotem rozmowy i można powiedzieć, że były jakby obok tej debaty. To jest też, powiedzmy, taki przyczynek do tego, jak rozmawia się z ludźmi, jak rozmawia się z radami osiedli, a mamy przecież obowiązek w statucie miasta zapisany, taki jak państwo i jak jest w ustawie samorządowej, dbałość o akt przestrzenny. Wykreślcie to i nie będziemy przychodzić, będzie spokój. Ale dajecie możliwość zabudowy ludziom obcym, którzy przychodzą tu, będą na działeczkach się budować. Jest tam zapisane, że miasto zrobi infrastrukturę, to znaczy, że będzie tam infrastruktura, że będą drogi, parkingi na potrzeby tych ogródków działkowych. Proszę państwa, brniemy w piachu. Młode matki z wózkami próbują się przedrzeć z jednego autobusu do drugiego z ulicy Naramowickiej na pętle 87 w gruzie narzuconym, nieutwardzonym nawet tym pofrezem, pomimo że pismo takie z Urzędu Miasta, że taki pofrez tam się znalazł mamy, ale pofrezu nie ma. No my naprawdę żyjemy w dwóch światach. Państwo tu, a my na naszym osiedlu. Dostajemy pismo z odpowiedzi od radnego na interpelację, że droga ważna jest w WP i będzie zrobiona. Tymczasem w styczniu okazuje się, że ta droga nie jest zrobiona, pomimo że Zarząd Dróg Miejskich robi drugie podejście, ma już decyzję lokalizacyjną. No naprawdę pomyślcie o nas, o mieszkańcach. Wracając do kwestii tego planu i konieczności nowelizacji studium. W zakresie komunikacji zapisy studium są zagrożeniem dla mieszkańców. Są zagrożeniem dla ich zdrowia, dla życia. W sposób taki, że opóźniona reakcja służb, pan się ogląda, panie przewodniczący Śliwa, helikopterem w zeszłym roku interweniowało pogotowie na ulicach Huby Moraskie, ponieważ karetka pogotowia, odbierając uderzone przez konia dziecko, doprowadziłaby do jego śmierci, bo taki jest stan drogi Huby Moraskiej i Umultowskiej. To jest po prostu eutanazja, przejazd karetką pogotowia przez te ulice. Także to są naprawdę ważne problemy, o których no nie można milczeć, nie można nie mówić. Tu w zakresie tego planu, jeżeli chodzi o komunikację, to jest drobiazg, szczegół, może tak się wydawać, ale na północ za lasem komunalnym jest linia 220 KV, jest taka niecka. Tam mogłaby być przeprawa promowa, tam mogłaby być droga, tam mógłby być most. Coś powiedzmy na wzór jakiejś tam, to się mówi teraz marina, na coś takiego. Wykorzystanie warty, która jest powiedzmy też drogą, mogłaby być drogą komunikacji. To zahacza o trzeci punkt tego stanowiska z 12 lutego, a więc nowych korytarzy komunikacji zbiorowej. Jeżeli byłyby po uchwaleniu studium podjęte jakieś prace nad nowelizacją, a z tego co wiem przygotowywane są takie prace w zakresie komunikacji, gdyby one znalazły swoją puentę, wtedy można by przystąpić do realizacji studium także i na tym obszarze, choć uważamy, że są ważniejsze obszary na naszych osiedlach, od których plany czy te działania, powiedzmy, już realizacyjne należałoby zacząć. Także to chciałem państwu przekazać. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Panie przewodniczący, to może nie jest typowy tryb, ale jeśli pan przewodniczący by pozwolił,
zadać pytanie panu Basińskiemu, to ja miałbym pytanie, czy Rada Osiedla opiniowała ten plan i jaką opinię w tej sprawie wydała?
Jeśli pan zechce odpowiedzieć, to bardzo proszę.
Ja odpowiem tak. Czytając treść tej uchwały, rozumiem, że jest to kontynuacja planu, który był wywołany w 2006 roku. Ten
też,
sam, tak?
Ten sam dokładnie.
No ale w treści się różni, tak?
Nie.
No, w każdym razie obecnie wywołany po uchwaleniu studium, to są kwestie prawne. Ja nie wiem, czy dotarto do mieszkańców składających uwagi, bo myśmy się dowiedzieli z internetu, że państwo taki plan chcecie uchwalać, że jest przedłożony Radzie, bo Radzie Osiedla nie został zgłoszony. A wcześniej, panie prezydencie, to myśmy pracowali tutaj z Radą i myśmy ufali, że stanowisko 884 będzie tą podstawą dla opracowania planu, bo przecież do tego stanowiska pan prezydent złożył 6 swoich uwag i była bardzo gorąca wtedy debata w Radzie. Myśmy tu spędzili od godziny 10 bodajże do 20 trochę czasu i ufaliśmy, że to będzie jakby wytyczną, zresztą w puencie tego stanowiska 884 jest napisane, że powinno być wytyczną do planów miejscowych. Tu też jest ta kolizja, o której wcześniej wspomniałem, na co zwróciła uwagę też pani radna Pałuszek 18 stycznia. Czyli Rada Osiedla, a bardziej akcentując swój udział w pracach nad stanowiskiem, już nie wyrażała, powiedzmy, swojej woli, wiedząc, że ten plan uchwalany w trakcie prac na studium, bo to też trzeba przypomnieć tutaj państwu radnym, uchwała, że ten plan w zasadzie no, może ulec zmianie jeszcze w studium. Tak? Dlatego takiego stanowiska, jak przypuszczam, nie ma. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym przypomnieć państwu, że 10 października 2006 roku Rada Miasta Poznania uchwaliła już ten plan w tym samym brzmieniu. To jest plan identyczny, rozpatrujący tak samo wszystkie elementy. Po drugie, chciałbym zwrócić państwu uwagę, że stanowisko, o którym przed chwilą była mowa, nie dotyczy tego obszaru. I trudno mi sobie dzisiaj wyobrazić, że wstrzymamy wszystkie prace na Morasku ze względu na to stanowisko, bo to będzie oznaczało, że wyrażamy zgodę na zagospodarowanie, na decyzjach o warunkach zabudowy. Ja wielokrotnie podkreślam, że jestem temu przeciwny. Ta część jest ochronna i jak powiedziałem, nie wchodzi w to stanowisko. Pan Basiński sam powiedział, że pewne tereny pod komunikację znajdują się poza tym planem. Zgoda, ale jak sam powiedział, poza tym planem. W związku z tym one nie wchodzą na terenie tego planu. I jak pamiętam, ten plan w swej treści był opiniowany przez Radę Osiedla w trakcie opiniowania przed jego pierwotnym uchwaleniem przez Radę Miasta. W związku z tym wydaje mi się, że te uwagi były w dużym stopniu obok konkretnej uchwały, która jest dzisiaj przedstawiona. Ja nie chciałbym dyskutować o argumentach, które były przytaczane. Myślę, że wiele z nich mogłoby podlegać dyskusji, ale ponieważ one znajdują się poza tą tekstem tej uchwały i poza zakresem tej uchwały, więc myślę, że nie muszą być przedmiotem dzisiejszej dyskusji, dzisiejszych obrad, będą pewnie przedmiotem przy innej okazji, kiedy debata będzie dotyczyła obszarów, o których mówił pan Basiński. Dlatego jednak chciałbym państwa prosić o przyjęcie tego projektu uchwały.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy ja bym jednak prosił kogoś z Platformy Obywatelskiej, jak ten plan ma się do stanowiska, ponieważ stanowisko mówiło wyraźnie o obszarze, w którym będziemy zmieniać studium. Zostało ono uchwalone przy moim podejściu dość sceptycznym do tego stanowiska, ponieważ było to wyraźnie stanowisko zaproponowane przez Platformę przegłosowane, ale jeżeli już do czegoś państwo się zobowiązali, to chciałbym się dowiedzieć, jak ma się uchwalenie tego planu, bo ja już nie wnikam w to, czy to jest ten sam plan z 2006, czy tam któregoś. Ten plan jest zgodny z uchwalonym przez nas niedawno studium, bo musi być, rozumiem, zgodny z uchwalonym przez nas studium. Studium, które Państwo zaproponowali w swoim stanowisku, że zostanie przez Radę Miasta zmienione, czy poprawione, czy przeanalizowane jeszcze raz. W związku z tym chciałbym się tylko dowiedzieć, jak Państwo, którzy to stanowisko zaproponowali Radzie Miasta, odnoszą się do tego planu i czy uważają, że to nie jest sprzeczne z tym, co sami Radzie Miasta zaproponowali. Chciałbym taką jednak odpowiedź od kolegów z Platformy uzyskać, bo jeżeli coś się proponuje, to moim zdaniem trzeba to dotrzymać albo mieć poważne argumenty, dlaczego się tego nie dotrzymuje.
Dziękuję, ale zgłosił się pan radny Norbert Napieraj z klubu PiS-u, więc bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja tak, być może ja źle czytam, ale w stanowisku Rady Miasta jest napisane, że nowelizacja studium ma objąć obszar morasko-radojewo-multowo. Tytuł uchwały, nad którą debatujemy w tej chwili, nazywa się uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru morasko-radojewo-multowo. Więc nie bardzo rozumiem te sformułowania, że mówimy o dwóch różnych terenach. No nazwane są w ten sam sposób. Więc prosiłbym o wyjaśnienie, tak? Na czym polega różnica co do obszaru, który jest w stanowisku i co do obszaru, który jest objęty uchwałą.
Obszar Umultowo-Radojewo-Morasko jest dużo większy niż poszczególne fragmenty planistyczne. To jest tylko część Dolina Warty. Więc to jest mniejszy fragment całości. To tylko tyle potrafię powiedzieć. Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
Chciałbym odpowiedzieć panu radnemu Grzesiowi. Otóż powtarzam za prezydentem Grobelnym. Plan miejscowy, który dzisiaj zamierzamy uchwalić, był już przez Radę Miasta uchwalony i został zaskarżony przez, uchylony przez wojewodę wielkopolskiego. Natomiast do czego zmierza ten plan? Ten plan zmierza do zabezpieczenia terenów zielonych w ramach piersieniowo-klinowego systemu zieleni w Poznaniu. I w trakcie postulowanych zmian dotyczących Moraska, Radojewa i Multowa ten teren nie będzie rozpatrywany, nie będziemy wracali do tego terenu. Plan miejscowy, który dzisiaj uchwalamy, ma głównie na celu ochronę terenów zielonych przed dewastacją. Natomiast w naszej deklaracji jako Platformy Obywatelskiej i w stanowisku, które przyjęliśmy jako Rada Miasta Poznania, postulowaliśmy wrócenie do pewnych problematycznych rozwiązań w układzie Moraska-Radojewa i Multowa, zwłaszcza układu komunikacyjnego. I z tego się nie wycofujemy i nad tymi rzeczami prace będą kontynuowane i zamierzamy doprowadzić do zmian postulowanych w tym zakresie. Natomiast co innego jest wyjście naprzeciw pewnym oczekiwaniom, które były artykułowane w czasie debaty, a czym innym jest ochrona klinów zieleni. Ja bym chciał mimo wszystko, żebyśmy byli w tym zakresie konsekwentni. Platforma Obywatelska była atakowana o to, że zawłaszcza tereny zielone pod inwestycje. Natomiast w momencie, kiedy uchwalamy albo próbujemy uchwalić plany miejscowe dotyczące ochrony tych terenów, te same osoby, które artykułują zastrzeżenia do Platformy, jakby wypowiadają się przeciwko procesowi zabezpieczenia tych terenów przed dewastacją. W związku z tym proszę o troszeczkę więcej konsekwencji i doprowadzenie do sytuacji, w której zabezpieczymy wszystkie tereny zielone w Poznaniu skutecznym prawem miejscowym uniemożliwiającym realizację inwestycji niezgodną z intencją miasta i z polityką, które prowadzi.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Panie przewodniczący, chciałem przekazać swój głos panu Lwowi Basińskiemu.
Bardzo proszę.
Szanowni państwo radni, panie prezydencie, jeżeli chodzi o ostatnią wypowiedź pana przewodniczącego Kręgielskiego o ochronę terenów zielonych, jesteśmy tak samo za. Jeżeli dla obcych ludzi umożliwia się zabudowę i pisze się w tym planie, że 70% ma być niezabudowana działki ogródków działkowych, sumujmy te powierzchnie i sumujmy powierzchnię odrzuconych wniosków mieszkańców, którzy już tu, można powiedzieć, w tej kolejce byli wcześniej. Chciałem powiedzieć, że w spółdzielniach mieszkaniowych, jak otrzymuje się mieszkanie, to jest lista tych, którzy je dostali. Natomiast w Państwa tutaj dokumencie jest jakby człowiek napiętnowany za to, że sobie czegoś nie załatwił i są nazwiska i tak dalej. A ten, kto dostał, to cały czas jest ta sama osoba. Nazywa się ochrona danych osobowych. Nie? Także to jest też nie do przyjęcia. Czyli jeżeli w klinie zieleni, panie przewodniczący Kręgleski, robimy ogródki działkowe, to dlaczego na przedłużeniu tego klina nie pozwolić zabudować się wnioskującym o tą zabudowę, którzy mogą być także partnerami w finansowaniu tej rury kanalizacyjnej, której może tutaj autor projektu nie wyeksponował, która prowadzi od Naramowic do Biedruska. I jeżeli jeszcze raz podchodzimy do tego planu, to ja tak myślę, czy to nie jest czasem taki pojedynek, miasto-województwo. Tutaj wojewoda właśnie nam coś odrzucił, a to teraz my dalej będziemy z nim podejmować jakąś walkę, a gubimy właśnie to, co Państwo żeście zadeklarowali. Jest to ciężka próba, może nie dla wszystkich ciężka, ale dla tych, którzy po raz pierwszy będą musieli powiedzieć przeciwko własnemu słowu danemu o 5 miesięcy temu. Czyli ja nie mówię, że ten plan jest całkowicie zły. On pokazuje konflikt, że obcym ludziom dajemy możliwość postawienia budynku w formie jakiejś tam działeczki, a tym, którzy tu już są właścicielami, odmawiamy. Druga rzecz, że gubimy pewne możliwości rozwiązania układu komunikacyjnego, chociażby w kwestii jakiejś tam nawet turystycznej tej przeprawy przy tej linii 220 KV, czyli układ komunikacyjny to też zahacza. Także to chciałem raz jeszcze tylko powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja w dalszym ciągu pewnych rzeczy nie rozumiem, ponieważ kiedy Państwo z Platformy zaproponowaliście przyjęcie tego stanowiska, byłem bardzo sceptyczny. Powiedziałem, jeżeli Platforma tak uważa, no to wystarczy, nie trzeba tego stanowiska przyjmować, macie większość i można to realizować. No zmusiliście Państwo wtedy, żeby to nie było stanowisko Platformy Obywatelskiej, tylko również stanowisko Rady Miasta Poznania, a więc jak gdyby wymusiliście przegłosowanie tego stanowiska. A dzisiaj pokazujecie Państwo, że stanowisko, które kilka miesięcy temu, do którego zmusiliście podjęcia Rady Miasta, tak naprawdę to ono, w zasadzie to nie jest dokładne, bo tutaj przecież ta nazwa, ale tu nam nie chodziło o to, no za chwilę się okaże, że trzecia rama Browarną, to w zasadzie nie o to nam chodziło, bo to obok Browarnej i za chwilę, no przepraszam bardzo, jeżeli Państwo coś kiedyś postanowiliście, ale postanowiliście zrobić, no nie wiem, no dowcip przy psikusa, to mogliście to robić pod swoim szyldem, szyldem Platformy Obywatelskiej, a nie zmuszać do tego, żeby tego psikusa mieszkańcom robiła cała Rada Miasta Poznania. Wtedy byłem sceptyczny, dzisiaj wychodzi szydło z worka i nie przekona mnie pan, panie radny Kręgleski, że w zamyśle tamtego stanowiska nie myśleliście o tym fragmencie i mieliście coś innego na myśli. No przepraszam bardzo, no ludzie jednak są inteligentni, no i interesują się w części tym, co my robimy. I w tej chwili obracanie kota ogonem naprawdę, panie radny Kręgleski, nie ma sensu. Wydaje mi się, że jeżeli się powiedziało A, trzeba powiedzieć B i trzeba zmienić to studium, jeśli taka była wasza wola faktycznie prawdziwa, a nie tylko, żeby uspokoić pewne nastroje również w swoim klubie. A jeżeli nie, to weźmy i to stanowisko unieważmy. Powiedzmy, że Rada Miasta zmieniła zdanie i tego stanowiska nie ma i pomyliliśmy się, niepotrzebnie je wprowadziliśmy. Natomiast wprowadzanie stanowiska, po czym wprowadzanie planów bez zmiany studium, to jest brak konsekwencji i tak naprawdę nabranie mieszkańców miasta Poznania i nic poza tym.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gabelny.
Szanowni Państwo, ja myślę, że ta debata idzie trochę w złym kierunku. Czy to by oznaczało, że w ogóle na terenie Moraska do czasu zmiany studium nie mamy uchwalać żadnego planu? Bo część tej debaty i tych argumentów idzie w tym kierunku. A przypominam, że leżą wnioski o decyzji o warunkach zabudowy i decyzje o warunkach zabudowy będą niestety na tym obszarze wydawane. I powiem, dziwię się, bo mam wrażenie, że mieszkańcy Moraska w wielu miejscach przychodzą i proszą o uchwalenie planu. I teraz trzeba się zdecydować, czy nie uchwalamy planu w ogóle na terenie całego Moraska, czy tylko na terenie tak, jak jest to w uchwale Rady, zwłaszcza w zakresie rozstrzygnięć dotyczących układu komunikacyjnego. Na tym obszarze nie ma żadnego kontrowersyjnego układu komunikacyjnego. I nie ma, nigdy nie było żadnych zamiarów ulokowania na tym terenie układu komunikacyjnego. Pan Basiński mówi o ewentualnym układzie komunikacyjnym w pobliżu linii 200 KV, która nie jest w tym planie. Jest w planie Warta A, uchwalonym już przez Radę Miasta i obowiązującym. W związku z tym musimy się zdecydować, czy w ogóle nie chcemy tam planować i wyłączyć, jak powiem, planowanie na jakiś okres czasu, tak naprawdę no, co najmniej kilkunastu miesięcy, co moim zdaniem byłoby zdecydowanym błędem. Jedno zdanie również o historii tego planu. Proszę Państwa, ten plan został uchwalony bez jakichś bardzo istotnych kontrowersji. Oczywiście dyskusje tutaj były na temat zabudowy, ale nie miał na tym obszarze istniejących istotnych kontrowersji. Kontrowersja o ogródkach działkowych, którą przed chwilą usłyszałem, nie była zgłaszana podczas debaty nad tym planem. I przypomnę, że wojewoda uchylił, dlatego że wojewoda uważał, że nie należy uchwalać planu w częściach. Tylko z tego powodu, nie z elementów merytorycznych. Przy części A przegrał to w NSA, dlatego możemy również tę część B ponownie uchwalić. Myśmy tej części B, przypomnę, nie zaskarżyli. W związku z tym rzecz jest jakby odwracamy, próbujemy wrócić do debaty, którąśmy już odbyli. Tak? I to w miejscach, które moim zdaniem budzą olbrzymie zaskoczenie. Ja przypomnę, że w debacie nad studium akurat na tym obszarze, jak powiedziałem, żadnych elementów z układem komunikacyjnym nie było podnoszonych w trakcie debaty. Ale jednocześnie chciałbym Państwu dać pod uwagę element generalny w tej debacie. Proszę Państwa, no, my musimy sobie odpowiedzieć, czy mamy uchwalać na Morasku jakiekolwiek plany. I ja odpowiem, że muszę to wiedzieć, bo albo wstrzymam wszystkie prace nad planami, albo będę Państwu zgłaszał do uchwalania kolejne plany na Morasku. I tutaj potrzebna jest jasna deklaracja, nie też, tak jak mówił Pan Radny Grześ, takie ludzie nie dadzą się wygłupić. Ludzie na Morasku chcą mieć odpowiedź. Mogą zgłaszać wnioski o plan i mogą domagać się uchwalania planów, czy nie mogą. I my jako zarządzający tym miastem musimy im to jasno odpowiedzieć. Ja uważam, że w tych, przynajmniej w tych obszarach, gdzie konflikt o układ komunikacyjny nie istnieje, powinniśmy plany uchwalać.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Ja odnoszę wrażenie, że pan radny Grześ chciał postawić tezę i ubrał to w pytanie do przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W związku z tym chciałbym zaproponować, żeby, tak jak sam pan radny Grześ powiedział, żeby pan radny Grześ pozostał przy swoim inteligentnym stanowisku i zamkniemy dyskusję na ten temat. Natomiast wracając jakby do pragmatyki działań planistycznych, ja nie widzę powodów, żeby zaprzestać działań planistycznych w tych obszarach Moraska, Radojewa i Multowa, gdzie nie ma konfliktów. Dlatego, że Komisja Polityki Przestrzennej jest pod ogromną presją tych ludzi, którzy oczekują, żeby te plany miejscowe jak najszybciej uchwalić. I nie zamierzam się wycofywać jako przewodniczący choćby z tych deklaracji, które w trakcie tych rozmów z zainteresowanymi składam i wszędzie tam, gdzie można, należy te plany miejscowe uchwalać. nasze deklaracje Platformy Obywatelskiej dotyczące pewnych rozwiązań komunikacyjnych, choćby nieszczęsna obwodnica północna, sądzę, że te rzeczy są jakby wyłączone spod pilnych działań planistycznych, natomiast tam, gdzie można, należy to robić bardzo szybko. Tym bardziej, że modernizacja studium nie wyklucza działań i decyzji planistycznych na jakimkolwiek obszarze. Studium można zmieniać i można modernizować już uchwalone plany w tym zakresie. Także chciałbym, żebyśmy to zrozumieli. Plan jest najlepszym sposobem przywrócenia władztwa gminy nad danym terenem. Niestety, kiedy nie ma planu miejscowego, decyduje o tym bardzo nieprecyzyjna ustawa sejmowa o zagospodarowaniu przestrzennym i jeszcze bardziej nieprecyzyjne rozporządzenie ministra dotyczące procedury wydawania warunków zabudowy na podstawie tak zwanego dobrego sąsiedztwa. I musimy mieć tego świadomość. Jeżeli chcemy jako Rada Miasta mieć wpływ na to, co w mieście Poznaniu jest budowane i jak powstaje, musimy jak najszybciej objąć te tereny planami miejscowymi. Natomiast nie wyklucza to absolutnie prac modernizacyjnych nad studium. Zresztą cały czas potwierdzam ten pogląd, że studium jest pewnym dokumentem, który powinien być non-stop modernizowany i przystosowywany do aktualnych potrzeb.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Panie radny Kręgleski, plany uchwala się na podstawie studium, tak? A więc jeżeli studium budzi czyjeś wątpliwości, to znaczy, że również powinny budzić wątpliwości plany zagospodarowania przestrzennego. Nie Prawo i Sprawiedliwość, nie ja zaproponowałem stanowisko, tylko pan w imieniu Platformy Obywatelskiej takie stanowisko Radzie Miasta zaproponował. Czytamy. Rada Miasta Poznania uważa za konieczne, aby po uprawomocnieniu się uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Poznania niezwłocznie przystąpić do prac nad nowelizacją studium, w szczególności dla obszarów Morasko-Radojewo-Umultowo, zwłaszcza w zakresie rozstrzygnięć dotyczących układu komunikacyjnego. Zwłaszcza to nie jest słowo tylko. Morasko-Radojewo-Umultowo, zwłaszcza w zakresie rozstrzygnięć. Nie tylko w zakresie rozstrzygnięć komunikacyjnych. A więc to jest różnica. I przepraszam bardzo, myśmy przegrali głosowanie nad studium i trudno, uszanowaliśmy wyniki demokracji, państwo przegłosowali wszystko, łącznie z tym, by iluś set mieszkańcom nie przyznać racji w sprawie poprawek do studium. Wasze prawo, macie większość. Ale po co uchwala się za chwilę po uchwaleniu studium stanowisko, które za chwilę i tak nie jest respektowane, bo do tego niechcianego studium już wykonuje się plany zagospodarowania przestrzennego. Apeluję do państwa, macie większość, wycofajcie to stanowisko, nie będzie żadnej wątpliwości i uchwalajcie co chcecie. Macie większość, możecie w tym mieście robić co chcecie, tylko nie rozumiem sprzecznych działań. Idźcie jak czołg do przodu, róbcie co chcecie. A tutaj mydlicie oczy jakimiś stanowiskami, które i tak dla was nie mają większego znaczenia.
Dziękuję. Pani radna Pałuszek.
Panie Przewodniczący Kręgleski, ja tylko chciałabym przypomnieć, że pół roku temu w dniu uchwalenia studium złożyłam projekt uchwały o zmianę studium. Zadeklarowałam, że bardzo chętnie na posiedzeniach Komisji Polityki Przestrzennej moglibyśmy porozmawiać o niezbędnych zakresach zmian, które wydaje się, że pan przed chwilą potwierdził, że są, a państwa stanowisko też to potwierdza. Natomiast nie wiem, dlaczego ten projekt uchwały nie jest przez pół roku wprowadzony do porządku obrad komisji. A co za tym idzie, nie ma możliwości też głosowania na sesji. Mam nawet wątpliwość prawną, że chyba na nowo muszę ten projekt uchwały składać, bo przez 3 miesiące, statut mówi o 3 miesiącach. Jeśli przez 3 miesiące nie jest jak gdyby zaopiniowany, no to chyba traci ważność, więc nie jest to związane wprost z tym planem, ale jeśli mówimy o zmianach, o jakichś fragmentach, to właśnie gdyby poza stanowiskiem było wynegocjowane, wspólnie wypracowane na Komisji Przestrzennej zakres zmian studium, to dzisiaj nie mielibyśmy tej dyskusji, czy w tym fragmencie Moraska mieliście Państwo na myśli, czy też nie. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie dalszych zgłoszeń w dyskusji, zamknę pierwsze. Pan radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, proszę o udzielenie głosu panu Lwowi Basińskiemu.
Bardzo proszę. Ale prosiłbym, żeby mówić o projekcie, a nie o projekcie. Historii.
Oczywiście, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie, to stanowisko trzymało nas w takiej małej izbie. My liczyliśmy,
o projekcie.
O tym projekcie właśnie mówię, że państwo znowelizujecie, nie wypuścicie projektu. I w tym momencie nie dziwię się panu prezydentowi, że weksluje studium, ponieważ jest dokumentem, które się uprawomocniło. I dzisiaj powiedzmy może być ten plan, za chwilę może być inny. My autentycznie musimy zmienić nasze postępowanie. Rzeczywiście stanowisko, które jeżeli państwo uchwalicie w tej kolejności będziecie postępować, nie będzie miało już żadnego znaczenia, ani ta rozmowa, panie Wojciechu Kręgleski, nasza sprzed Bożego Narodzenia z panem Adamem Urbańskim też nie będzie miała znaczenia. Rzeczywiście co innego mówicie, a co innego realizujecie. Także jest to, rzeczywiście idzie, jeżeli mamy robić nie po kolei, według jakiegoś waszego pomysłu na to, żeby pokazać, kto tu rządzi, no to rzeczywiście, tak możemy robić. Ale nie ma to nic wspólnego z ochroną terenów zielonych. Bo żeby chronić tereny zielone na tym terenie, to trzeba się uchwycić tych punktów, które nie zostały także w studium uchwycone. I myśmy na to wskazywali w uwagach, które państwo żeście tak elegancko odrzucili. Także ten plan jesteśmy za, ale nie w tej kolejności, z małą korektą na możliwość rozpatrzenia, chociażby jakby pan prezydent był gotowy w formie konkursu. Tamtego, tej niecki na przedłużeniu Miętowej, zagospodarowanie na cele sportowe czy przeprawy komunikacyjnej. No i obszar, jeżeli pokazany jest obszar w taki, a nie inny, to już jest sugestia, że zostawia się pustkę na ten bliższy pierścień wojewódzki. No więc pytanie, co z tym pierścieniem? Czy miasto wystąpiło do wojewody, czy do marszałka, bo nie wiem konkretnie, o wniosku deklarowanym, że nie chce tej drogi, o z tym zdaniem zapisanym, bo z tego co wiemy, miasto w procedurze planu wojewódzkiego takiego wniosku nie złożyło, co mamy na piśmie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Szanowni państwo, w sprawie tej drogi wojewódzkiej był problem z uzgodnieniem studium. W związku z tym, jak państwo wiecie, ta droga, dopóki nie będzie innego uzgodnienia z samorządem województwa wielkopolskiego, będzie znajdowała się w studium. To był jeden z warunków uchwalenia studium. Myśmy o tym mówili. Nie jesteśmy zwolennikami tej drogi. Mamy nadzieję, że w trybie prac nad nową ustawą o planie zagospodarowania przestrzennego województwa uda się ten zapis zmienić.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem jeśli nie będzie państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu i przystąpimy do drugiego czytania. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 475/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Morasko-Radojewo-Umultowo, część Dolina Warty B w Poznaniu. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 4 głosy za, 7 głosów przeciw. 3 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7 porządku obrad. A z głosem formalnym zgłasza się pan radny Dominik Herberholz.
Bardzo proszę. No, najpierw był pan radny Dominik Herberholz, ale pani Magda Pałuszek, a nie, już się zmieniło, dobrze, to po kolei. Bardzo proszę.
Szanowny panie prezydencie, Wysoka Rado, ponownie zwracam się z prośbą o umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały dotyczącego zmiany uchwały w sprawie zasad korzystania z parków i zieleńców miejskich. Ten projekt ma na celu uregulowanie kwestii siadania w parkach miejskich przez poznaniaków. Dziękuję bardzo. Będę bardzo wdzięczny za umieszczenie tego punktu w porządku obrad.
Ponownie będę proponował, żeby to był punkt 30b. I pani Magda Pałuszek, też wniosek formalny. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja również wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o projekt stanowiska w sprawie wysokości bonifikat udzielanych właścicielom lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Tak jak wcześniej opisywałam, a szeroko i najlepiej przedstawił pan prezydent, ten projekt uchwały pozwoli na ukształtowanie pewnej procedury i wyrazi naszą wolę co do w ogóle udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości. Bardzo chętnie szeroko opiszę, jeżeli państwo wprowadzą do porządku obrad. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. A zatem są dwa wnioski o zmianę porządku obrad. To były głosy za. Ponowne, czy jest głos przeciw? Nie widzę głosów przeciw, więc przegłosujemy wnioski formalne. Jako pierwszy wniosek pana radnego Dominika Herberholza o to, aby jako punkt 30b znalazł się projekt uchwały 494, o którym pan radny mówił. Proszę państwa o głosowanie nad zmianą porządku obrad. Proszę o głosowanie, kto jest za dokonaniem zmiany, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw. 6 osób wstrzymało się od głosu, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu mimo obecności. Rada uwzględniła ten punkt w porządku obrad jako punkt 30b. I drugie głosowanie, głosujemy zmianę polegającą na wprowadzeniu jako punkt 30c projektu stanowiska 495 autorstwa pani radnej Magdaleny Pałuszek. Proszę państwa o głosowanie, kto jest za dokonaniem tej zmiany. Również to jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, a może ktoś po prostu nie chce wziąć udziału w tym głosowaniu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 6 wstrzymujących się. 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu. Również tę zmianę Rada uwzględniła. A zatem doszły jeszcze dwa punkty do porządku obrad, który mamy do zrealizowania w dniu dzisiejszym. A żeby nabrać sił, ogłaszam przerwę do godziny. Do 12 wystarczy? Do 12. 00. Tradycyjnie zapraszam na kawę. Gdyby kusta nie znalazła.